Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Marta Wierzbicka.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie Radosław Mróz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiesz, że w ostatnim czasie mówię, że będzie u mnie Radek Mróz, a oni mówią, żaden Radek, Remigiusz. Naprawdę to jest...
Albo Łukasz Mróz, tak?
Tak, bo
jesteśmy grupą mrozów trzymającą w Polsce władzę. Radosław jest w mediach, Remigiusz pisze poczytne książki, Łukasz tworzy piękną muzykę.
No właśnie, to teraz pogadajmy i o filmach, i o muzyce, i o programach telewizyjnych. Co cię wychowało popkulturowo?
Popkulturowo wychował mnie Eminem, Leroy. Tak, i to były jeszcze właśnie takie czasy, kiedy słuchaliśmy Leroya, mając lat 10-12 w słuchawkach, ponieważ tam były takie teksty, że nie pozwalali słuchać. Więc popkulturowo na pewno to. Średnio seriale z tamtych czasów, bo były straszne. Do dzisiaj, kiedy słyszę rozbiegówkę niektórych polskich seriali z tamtego okresu, to mam jakieś takie dziwne ciary na ciele, więc seriale nie. No i wiesz, popkulturowe to my popkulturę, naszą własną kulturę wytwarzaliśmy na przykład na podwórku albo w drodze ze szkoły do domu. I takim jeszcze chyba jednym elementem, on nie był do końca popkulturowym, ale elementem, który mnie tak mocno kształtował, to były sztuki walki w takim młodym wieku.
O, jakie sztuki walki?
Aikido, wykorzystywanie siły przeciwnika. Prawda, on cię atakuje, a ty wykorzystujesz w dobrej wierze tę sztukę walki, żeby nie zrobić mu krzywdy, ale jednocześnie obronić siebie. W ogóle piękna filozofia jest tej sztuki walki.
Jak tam trafiłeś?
Powiedziałem tacie, że ja chcę chodzić na sztuki walki. Mój tata był wielkim entuzjastą tego. To tak popkulturowe jeszcze kochaliśmy z moim tatą filmy z Bruce'em Lee. Głównie Bruce Lee. Vanam niekoniecznie jakoś. Steven Seagal w tych pierwszych filmach trochę tak, bo on używał wtedy aikido, a później całkowicie jakoś aktorsko odleciał, więc już tego naprawdę nie dało się oglądać. Natomiast powiedziałam tacie, że chcę chodzić na sztuki walki i to musiało być koniecznie karate albo kung fu. Moja mama powiedziała, że no nie ma takiej opcji, żeby to było karate czy kung fu, bo tam jest dużo bicia się i takiego tłuczenia konkretnego i znaleźliśmy wtedy z tatą aikido.
Długo wytrwałeś na aikido?
3 lata. Mam 5. kyu.
To nie ma żartów. No, ciebie lepiej nie zaczepiać.
Nie ma żartów. Może nawet tutaj podbiec z drewnianym mieczem, bo byłem na zajęciach z drewnianymi mieczami. I też wiem, jak się obsłużyć tym drewnianym mieczem.
Okej, to dlaczego w piłkę byłeś słaby? Ja myślałem, że ty się nie nadawałeś do sportu.
Skąd wiesz, że byłem słaby w piłkę?
Byłeś fatalny, wybierano cię jako ostatniego i stałeś na bramce. I też byłeś gruby w ogóle.
No wszystko prawda, tak. Byłem wybierany jako ostatni. Wiesz, ja wypełniałem sporą część tej bramki, więc to jest jednak walor. Ponieważ kiedy... prawda, atakujesz bramkę i ten bramkarz wypełni jednak część tej bramki, więc wyobrażasz to sobie, prawda? Widzisz to oczami
tak,
wyobraźni.
Tak, bo byłem w tej samej pozycji, więc...
Ty też byłeś w tej samej pozycji, tak?
Dlatego wiedziałem, też byłem otyły, więc łatwo mi się utożsamić.
W ogóle ta bramka to jest taki symboliczny moment, no bo póki tam jakaś akcja się będzie rozgrywała, to masz sporo czasu do refleksji, do zastanawiania się, do pomyślenia sobie. No, więc tak, to była bramka przez bardzo długi czas. Bardzo, bardzo, bardzo długi. A jakoś tak, wiesz, sprawiło to, że, no, że piłka nożna nie była moją pasją i nie jest do dzisiaj. Aczkolwiek ja jestem patriotą, więc zawsze kibicuję biało-czerwonym.
Okej.
Okay. Moja żona jest za to bardzo, jest sportsmenką. Ja na z kolei... pochodzi z piłkarskiej rodziny, mój szwagier jest piłkarzem, mój drugi szwagier jest piłkarzem, moja żona kibicowała pewnemu klubowi piłkarskiemu.
Jakiemu?
Jagiellonii Białystok.
Liderzy.
Jak to w Białymstoku, panie Dawidzie.
I pan Cezary Kulesza, tak pan jest, prezes.
Tak jest, tak jest.
Ale co w twoim dzieciństwie sprawiało ci najwięcej radości? To też było, abstrahując jeszcze od tego przygody radiowej, bo do tego przejdziemy, tak? Z rzeczy nieoczywistych, których o tobie możemy nie wiedzieć.
Wiesz co, ja miałem fantastyczny kontakt z moimi babciami i z moim dziadkiem. Wspomniałeś o tej otyłości. U nas na Podlasiu mówi się o tak zwanej miłości karmiącej. Więc ja byłem ofiarą tejże właśnie miłości karmiącej. I pamiętam taką śmieszną sytuację, że no, dzieci są brutalne, to wiemy, prawda? Dzieci są brutalne, widzą świat biało-czarno. Więc byłem w różny sposób nazywany i pamiętam mojej świętej pamięci babcia Genia, która właśnie te kolejne schabowe podrzucała przy okazji niedzielnego obiadu. I mówię, babciu, już nie mogę jeść, wiesz, bo jestem gruby, dzieci mówię, to co już widać, babcia mówi, Radeczku, ty jesteś mężczyzną, ty kiedyś będziesz niósł na swoich ramionach całą rodzinę. Jedz. I pałaszujemy dalej. Więc no, to był fantastyczny czas. Ja miałem super babcię. Zresztą moja jedna babcia wciąż jest z nami. Miałem super dziadka. Bardzo się interesowałem jako dziecko chemią, ale zanim zaczęły się zajęcia z chemii w szkole podstawowej. To znaczy to, w jaki sposób chemia była wykładana w szkole podstawowej, jak okazało się, jak można po prostu zamordować w dziecku zainteresowania i pasję, to jest właśnie moja historia. I pamiętam, że mój dziadek w Białymstoku, moi dziadkowie mieli dom, a obok garaż. I dziadek, kiedy się dowiedział, że ja lubię robić eksperymenty, część garażu przedzielił ścianą i zrobił tam moje własne laboratorium.
Ile miałeś lat?
8-9.
I to jest ten dziadek, o którym powiedziałeś, że jest najmądrzejszym człowiekiem, jakiego poznałeś?
Tak. I to jest to właśnie dla mnie, to dzisiaj jako dla ojca, to jest taka inspiracja, żeby być bardzo uważnym wobec swoich własnych dzieci. Bo czasami ta pasja, to zainteresowanie, tak się delikatnie objawia. I kiedy zauważymy to właśnie u dziecka, to żeby dawać te narzędzia, czy żeby wejść z dzieckiem w tę opowieść. No mój dziadek wszedł w historię, no, że będziemy chemikami, że będziemy tworzyć cudowne rzeczy. Głównie mieszaliśmy starkowaną kredę niebieską, z czerwoną, białą i tak dalej. Zdarzały się małe takie eksperymenty przy użyciu sody i chyba saletry, ale wtedy dowiedziała się
tak
o tym babcia.
Niebezpiecznie właśnie.
To już było trochę niebezpiecznie. Więc w wieku 8 lat miałem swoje własne laboratorium w Białymstoku. Zamknięte po pierwszych zajęciach z chemii. Kiedy się okazało, że to w ogóle tak fajnie nie wygląda. I ten temat został, ta historia, ta pasja, to zainteresowanie zostało we mnie zamordowane.
A gdzie widzisz jeszcze taką uważność na przykład w twojej relacji ze twoim dziadkiem?
Wiesz co, na przykład miałem problemy z tabliczką mnożenia i to były długie ferie zimowe w Białymstoku. No i pracowaliśmy z dziadkiem, tak? 6 razy 6, 6 razy 7 i tak dalej. Moja młodsza siostra nauczyła się tej tabliczki mnożenia, a u mnie szło to słabo. Dziadek powiedział, mój dziadek w ogóle był self-made manem. Słuchaj, musisz to sobie wyobrazić bardzo konkretnie i wszystko wytłumaczył na cukierkach. I powiedział, że jeśli chcesz mieć więcej cukierków, to ty musisz umieć je policzyć. Więc siedzieliśmy przy takim wielkim stole właśnie moich dziadków i się tak nauczyłem tej tabliczki mnożenia. Więc on właśnie miał takie fajne swoje nieoczywiste metody. Być może to wynika z tego, że takie było jego życie, że pod wieloma względami był samoukiem. Sam nauczył się robić biznes, sam nauczył się grać na instrumencie, więc być może miał taki właśnie dar, żeby dostrzegać i wskazywać właśnie tę drogę w taki mało oczywisty sposób.
A jak pamiętasz swoich rodziców, jak z tego czasu, jak byłeś dzieckiem, nie dzisiaj, tak jak już potrafisz ich sobie wytłumaczyć, tylko gdybyś miał się tam wrócić i popatrzeć na nich właśnie wzrokiem tego dziecka?
Wiesz, to były lata 90. Moi rodzice byli bardzo, bardzo zapracowani. Mój tata prowadził taki biznes w Białymstoku. Był taki jarmark, ryneczek w samym centrum. I on tam miał swój punkt, więc to był absolutnie hit. Tata wstawał o 2 w nocy, jeździł po towar, całe zatowarowanie tego sklepu. Praca. Więc ja pamiętam, że on był bardzo, bardzo zmęczony i pamiętam, że kiedy wracał do domu, trochę się z nami bawił, miał taki wielki, wielki kubek, w którym robił sobie bardzo taką mocną kawę, siadał, pił tę kawę i zasypiał. Natomiast moja mama była nauczycielką w przedszkolu, więc z kolei kojarzę wszystkie możliwe piosenki przedszkolne, bo zanim grupa mojej mamy dostawała jakąś piosenkę, to wszystko było testowane na mojej siostrze i na mnie. Plus obowiązywały reguły, tak? To znaczy były reguły, w jaki sposób postępować. To nie było jeden do jednego z przedszkola. Natomiast tak teraz właśnie z perspektywy rodzica, kiedy wyobrażam sobie, że moja mama siedziała z 30 dzieci przez pół dnia, które robią bardzo różne rzeczy, jak to małe dzieci, i później wracała do domu, to wiem, że ona z kolei potrzebowała ciszy. I był taki moment, kiedy w domu było cicho, po prostu. Ciszej. To rodzina potrzebowała po prostu wyciszyć się i trochę odreagować. Mhm. Ja tego nigdy nie rozumiałem, bo my z kolei z siostrą uwielbialiśmy muzykę i to taką głośną, głośną muzykę. Nie rozumiem, no w czym może człowiekowi przekazać muzyka? I teraz mam tak, Dawid, że jak wracam do domu po porannym programie albo po zajęciach ze studentami i mam swoje dzieci i leci jakaś właśnie muzyka moich dzieci, to też marzy mi się cisza, więc taki mój ulubiony moment dnia to jest 21:30, może nie ulubiony, moment, kiedy naprawdę odpoczywam i jest po prostu cisza. Więc wiesz, zmienia się ta perspektywa.
Znam to dokładnie, nie posiadając dzieci, więc rozumiem cię doskonale jednak. Cisza potrafi.
Ale wiesz,
wszystko.
Masz bardzo komfortowe warunki pracy. Wygłuszone studio, mikrofony, delikatne oświetlenie. To czym ty jesteś przebodźcowany?
Muszę się zaangażować i wejść na takie wyżyny intelektualne, żeby móc rozmawiać z takimi ludźmi jak ty.
Dobra, posłudzone zostało.
Ja nie wiem, czy ty kawę pijesz, czy z cukrem.
Czarną. A. Tylko to jest taka zawsze taktyka, że...
Tak, na początku delikatnie po brzuszku.
A później pach.
No dobrze, a masz jakieś takie wyjazdy z dzieciństwa, które wspominasz? Wyjeżdżałeś jako dziecko?
Jako dziecko wyjeżdżaliśmy bardzo często do Augustowa. A właściwie pod Augustów, tam jest taki...
Obok Subok.
Tak. To znaczy ten ośrodek, w którym my byliśmy, był pod samym Augustowem i tam było przepiękne jezioro, takie absolutnie niesamowite. Nie zgadniesz, ale obowiązywała tam strefa ciszy. Nie było żadnych motorówek. I to był bardzo taki fajny, taki błogi, beztroski czas. Jak sobie myślę o takim błogim, beztroskim czasie w dzieciństwie, to właśnie kojarzy mi się Augustowszczyzna. Ten taki spokój, chill, zabawy w wodzie, ten czas spędzony właśnie w wodzie, na pływaniu, na klapaniu się, na rozmowach przy ognisku, na pieczeniu ziemniaków w ognisku, i to był taki nasz z kolei męski rytuał z moim tatą, że siedzieliśmy do późna w nocy w wakacje na tej Augustowszczyźnie. Było gwieździste niebo i było ognisko. I jak te czasy się zmieniają, w czasie ostatnich urodzin mojego syna, Filip ma 4 lata, nie byliśmy wprawdzie na Augustowszczyźnie, byliśmy pod Białymstokiem i też rozpaliśmy ognisko i mój syn, wyobraź sobie, po raz pierwszy widział ognisko w życiu. Gdzie dla mnie, tak jak sobie myślę o dzieciństwie, to był bardzo taki naturalny obrazek, że w wakacje wieczorami, kiedy robi się trochę chłodniej, robimy ognisko. No więc no widać, że moje dzieci są już dziećmi miejskimi. Natomiast pracujemy nad tym, żeby te fajne rzeczy z podlaskości przekazywać.
A jak już zahaczyłeś o wątek taty, trochę przeskakując do przodu, pamiętasz pierwszy alkohol, piwo, wódkę z tatą?
Ja już byłem dorosłym facetem.
Ile się?
Czyli dorosłym facetem, czyli no 18 lat. Był to po prostu drink.
To było, myślałem, że to była taka, wiesz, że synu, teraz możemy.
Tak, no to mniej więcej, wiesz, tak to wyglądało, że no, to chyba była nawet moja 18. Wypiliśmy drinka.
Bo twój tata się kojarzył z takim hardym, twardym gościem, bardzo rzeczowo myślącym.
No mój tata jest twardym, rzeczowo myślącym facetem do dzisiaj. Natomiast takie spotkanie dwóch facetów, ojca i syna, i taka rozmowa, i taki drink, powiedzmy, gdzie możemy rozmawiać o poważnych bardzo rzeczach, to było, jak się wyprowadziłem z domu. Ponieważ kiedy masz dwie, a właściwie trzy, jeśli nie cztery silne osobowości, bo tak było w naszej rodzinie, no to są naturalne tarcia. I my tak odkryliśmy taką wspólną, głęboką rozmowę do późnych godzin nocnych, kiedy ja już byłem na studiach, a po studiach to to w ogóle było chyba takie najlepsze okno dla nas. Ono zostało wtedy otwarte i do dzisiaj jest tak, kiedy właśnie się widzimy. Mm-hmm. Nie wiem, czy przy drinku, bo to teraz już trochę słabiej, przy dwójce małych dzieci to raczej nie. Natomiast mamy taką kulturę i taki rytuał długiej rozmowy. Mm-hmm. Długiej rozmowy o wszystkim.
I o czym się właśnie rozmawia najczęściej? Jak już miałbyś jednak wybrać?
Dawid, a o czym możemy rozmawiać? O małżeństwie się rozmawia. O małżeństwa. O dzieciach. O pracy dużo rozmawiamy. Mm-hmm. O samochodach rozmawiamy. Dużo o samochodach rozmawiamy.
No czekaj, ale już zahaczyłeś o wątek pracy. Łatwo jest ludzi spoza mediów wprowadzić w świat mediów i pokazać im, że nie wszystko jest takie, jak mogą widzieć bądź czytać?
A to nie jest chyba temat. Jeśli pytasz o mojego tatę, to nie jest temat do dyskusji z moim tatą.
Okej. Okay.
To raczej jest rozmowa dotycząca jego troski o to, czy jest mi okej, czy jest mi dobrze, czy spotyka mnie raczej dobro, czy raczej coś trudnego, z czym się mierzę. Mm-hmm. Natomiast to nie są medialne prelekcje. Na zasadzie, tato, miałem taki, a taki program, okay. Rozmawiałem z tym i z tym, a temu zadałem to pytanie, a mieliśmy taką kamerę, a mieliśmy takiego gościa z tą producentką, miałem taką, a taką sytuację, a z tym producentem miałem jakąś, powiedzmy... Nie wchodzimy w takie szczegóły.
Mm-hmm. A prowadzisz z kimś takie rozmowy?
Z moją żoną. Moja żona jest świetną dziennikarką i jesteśmy w stanie porozmawiać właśnie na ten temat pod kątem takim zawodowym. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, o moje najbliższe takie przyjaźnie, one są pozamedialne. Jest tyle tematów do rozmowy, że ten temat mediów czy mojej pracy w mediach to jest jeden z pobocznych wątków.
To jakie miałeś stosunki z rówieśnikami, jak już mielibyśmy znowu zawrócić i cofnąć się do czasów dzieciństwa?
Bardzo dobre. To znaczy myślę, że do dzisiaj ta umiejętność, która we mnie była i która we mnie jest, to jest umiejętność empatyzowania z ludźmi. Mhm. Umiejętność rozmowy. To, czego już nie stosuję, ale mieliśmy taki rytuał kiedyś, że po lekcjach zawsze chodziliśmy się tłuc i bić. Z racji masy miałem pewne walory.
Wow, byłeś
pewną przewagę. Mhm. I stawałem w obronie słabszych. Więc te relacje były w porządku, aczkolwiek wiesz, no jak to jest w szkole podstawowej, prawda? To znaczy są gangi, są różne kluby, klany i tak dalej, i tak dalej. No więc z tymi najbliższymi równolatkami mieliśmy super relacje, ale mieliśmy też takie relacje, które były załatwiane za murami szkoły.
To w którym gangu byłeś?
Intelektualistów.
Wiesz, że tytuł będzie, że byłeś w gangu.
Nie, no wiesz co, ja byłem w gangu, który naprawdę bronił tych słabszych, ponieważ moim najlepszym kumplem był kolega, który był podobnych rozmiarów do mnie. Więc jeśli były jakieś sprawy nierozstrzygnięte, ktoś komuś zabrał batonika, przebił piłkę, pociągnął za włosy, to te sprawy trafiały w pierwszej kolejności do nas. I my rozstrzygaliśmy, czy interweniujemy, w jakiej formie interweniujemy. Zawsze była rozmowa, było ostrzeżenie, ale były też bijatyki.
To w ogóle bardzo ciekawie łączy się to z tą gazetą Wesołymi Dziewięciolatkami, gdzie miałeś rubrykę z...
Czytałeś Wesołe Dziewięciolatki?
Proszę cię.
Ja byłem na ten moment, kiedy w końcu ktoś zapytał Wesołe Dziewięciolatki.
Ja byłem fanem. Robiłeś tam wywiady.
Tak jest.
Z kim robiłeś tam wywiady?
Robiłem wywiad z dyrektorem szkoły. Z panią dyrektor w szkole. Z panem WF-istą. Z panią z kółka teatralnego. Bardzo poważne rozmowy. Bardzo, jak na świat dziewięcioletniego dziecka, to były bardzo ważne rozmowy. Plus, wiesz, mieliśmy taką prawdziwą redakcję. Naszą wychowawczynią była fantastyczna pani Basia. I ona wpadła na pomysł, że będziemy tworzyć gazetę. I to zostało średnio przyjęte, bo te gazetki szkolne kojarzyły nam się z gazetką, która jest wywieszona gdzieś na ścianie. Ona powiedziała, nie dzieci, my zrobimy prawdziwą gazetę, która będzie miała tyle, a tyle stron. Zastanówcie się, jak taka gazeta ma się nazywać. No i słuchaj, była normalnie burza mózgów, tak jak teraz w redakcji, kiedy szukamy nazwy jakiegoś programu, jest burza mózgów, są różne propozycje, badamy daną nazwę, czy się przyjmie, czy się nie przyjmie, czy się spodoba, czy się nie spodoba. Tak było w przypadku Wesołych Dziewięciolatków. Ostatecznie wygrała demokracja, bo odbyło się głosowanie. Ja się za bardzo z wyników tego głosowania nie cieszyłem, ponieważ to nie była moja propozycja. Ja chyba, jeśli pamiętam, miałem jakąś inną nazwę. Pierwsza A, czy pierwsza B. magazyn, czy jakoś tak.
O, to tak szeroko.
Jeszcze szeroko, tak, mhm. tak, tak, tak. Natomiast no, wesołe dziewięciolatki wygrały. Przegrałem głosowanie na redaktora naczelnego. Bardzo, no, tak.
Kto tak. wygrał?
No właśnie ten mój kolega, Marek. Mhm. Marek był redaktorem naczelnym. Ja byłem odpowiedzialny za wywiady, początkowo za kronikę humorystyczną. Natomiast okazało się, że te humory, i to niestety do dzisiaj mi zostało, te humory, które tam były przeze mnie proponowane, nie były zabawne dla naszych czytelników, mm-hmm. dla wesołych dziewięciolatków.
No ale tak naprawdę od tego zaczęła się ta twoja przygoda, no bo byłeś jako gość w radiu, zaproszony. Co? Tak patrzysz? No po prostu
bardzo
wiem.
Dobry research, panie Dawidzie, bardzo dobry research.
Byłeś zaproszony, z tego wzięła się twoja miłość do radia, ale tak serio, myślisz, że tamta gazetka szkolna to było coś, o czym naprawdę wtedy zacząłeś myśleć, że to może być twoje życie?
Nie, to zaczęło się w radiu.
Okej, okay, czyli to było coś takiego w ogóle niewinnego. To nie było czegoś takiego, że to cię rozbudziło twój apetyt.
To były fascynujące zajęcia, to była fascynująca praca dziewięciolatków, mm-hmm. że możemy iść do pana dyrektora szkoły i zadać mu pytanie, czy woli psy, czy koty. Przepraszam, że się śmiałem z twojej rolki, ale tak mi się skojarzyło. Panie dyrektorze, psy czy koty? Ulubiony kolor.
A czekaj, to Monika Olejnik była tylko, kotem, tylko nie kotem było, czy kotrat piasecki?
Tylko nie było wtedy rolek.
No właśnie.
Nie było wtedy rolek, więc to było bardzo ciekawe. Mm-hmm. Natomiast zostałem zaproszony jako gość, jako przedstawiciel naszej gazety Wesołe Dziewięciolatki do Polskiego Radia Białystok i tam no, byłem gościem w takim nawet większym studiu niż twoje i były takie bardzo poważne pytania, czyli jak dobieramy tematy, jak zrodził się pomysł mm-hmm. wesołych dziewięciolatków, do kogo chcemy dotrzeć, jakie mamy plany na przyszłość. I kiedy zobaczyłem to urządzenie, mikrofon u ciebie chyba nie ma czerwonej lampki?
Nie ma, chyba że zobaczysz na aparatach. Tutaj masz tu i tam masz drugi.
Tak, już poznaję. Mm-hmm. A tam były czerwone lampki. I te lampki poruszały się, one robiły taki, mówię o perspektywie mm. dziecka, wykonały taniec w tym radiowym studiu. I to wtedy była miłość od pierwszego wejrzenia.
No i wtedy te radio, gdzie dostajesz swoją audycję, od początkowo się odbijasz jednak, bo mówią ci, że jesteś beznadziejny i że masz przyjść z jakimś pomysłem, przychodzisz wtedy z tym pomysłem. Wtedy ta audycja nazywa się Mróz w kuchni. I prowadzisz to i rozmawiacie o jedzeniu, jedząc, bo
był... W radiu, w którym nie ma kamer, bo już tak. jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w studiu podcastowym czy w studiu radiowym są kamery, są naturalnym takim elementem, wtedy kamer jeszcze nie było. No odbiłem się od drzwi, bo to wyglądało w ten sposób, że powstała dziecięco-młodzieżowa rozgłośnia radiowa w Białymstoku, no i ona już miała swoje gwiazdy. Natomiast każdego dnia była taka szkolna godzina i my byliśmy wysłani do tego radia w ramach tej szkolnej godziny, więc o strasznie nudnych rzeczach mówiliśmy. Tak, co było na apelu szkolnym. Jedna z naszych wydawczyń, czyli jedna z nauczycielek naszej szkoły stwierdziła, że to była pani nauczycielka od przyrody, że będziemy robić audycję o bagnach. Tak, po prostu rodzaje bagien w Polsce. I stwierdziłem, że w ogóle mi się to nie podoba. Natomiast skoro już tam jestem, mm-hmm. a wiedziałem, że te godziny szkolne mają być jednak wygaszone, no bo nikt tego nie słuchał, to że ja chciałbym zostać w tym radiu. I byłem taki nakręcony właśnie tą miłością do tego radia, tym zafascynowaniem. No i podszedłem do jednej z pań redaktor i powiedziałem, że bardzo chciałbym zostać, zrobić jakąś inną audycję. Ona wysłała mnie do innego pana redaktora i on powiedział, wiesz co, no głos tu ty masz nieciekawy, dykcja... Też nic specjalnego, mamy pełną obsadę. No chyba, że przyjdziesz z własnym pomysłem. No i spisywałem przez weekend te pomysły.
To szybko przyszło.
Tam nie było czasu, wiesz, bo ta rozmowa była czwartek, piątek, a w poniedziałek było takie bardzo duże kolegium, okay. gdzie zapadały decyzje, w co idziemy, a w co nie idziemy, co nam się podoba, co nam się nie podoba. No i słuchałem intensywnie tego radia. Głównie była tam bardzo radosna muzyka, audycja o zwierzętach, dużo muzyki, czytanie pozdrowień SMS-owych i właściwie tyle. Mhm. Nie można było poruszać tematów politycznych. Zresztą polityka wtedy jakoś nieszczególnie mnie interesowała. Więc stwierdziłem, to może gotowanie? A może gotowanie? No i właściciel tej stacji stwierdził, że to będzie fantastyczne, tylko że my musimy jeść w tym studiu. A z racji takiej, że nie ma kamer, mhm. to jedzenie Znaczy tak musimy opisywać to jedzenie, żeby słuchacze mogli poczuć to jedzenie. Więc było mlaskanie, było, wiesz, pracowaliśmy z tym jedzeniem, żeby ono było takie szeleszczące, mlaszczące, apetyczne, intensywne poprzez mikrofon, tak żeby nasi słuchacze mieli poczucie, że chce im się jeść.
Jak długo
prowadziłeś? I to był mój debiut.
Jak długo prowadziłeś tę audycję?
Z półtora roku mniej więcej.
To duże doświadczenie. Kiedy w twoim życiu pojawił się teatr? No bo panią Antoninę Sokołowską nazywałaś nawet swoją mistrzynią.
Bo to była moja mistrzyni. Teatr pojawił się w bardzo podobnym czasie, bo obok pasji radiowej były wszystkie możliwe teatrzyki szkolne, konkursy recytatorskie z racji takiej, że byłem wybierany jako ostatni do drużyny piłkarskiej, to musiałem sobie to jakoś odbić. Więc trzymałem grupę teatralną w naszej szkole, to znaczy było kilkoro dzieciaków, które no fajnie wypadały na scenie i w tej grupie byłem ja. No i byliśmy sobie przekazywani przez różne panie polonistki. Jedna z pań robi jasełka, więc odzywamy się do Radka i do ekipy, żeby wziąć udział w jasełkach. W międzyczasie jest jakiś konkurs patriotyczny, więc też odzywamy się do nas. My byliśmy, wiesz, sprofesjonalizowaliśmy po prostu te usługi w naszej szkole podstawowej i w gimnazjum później. I każde dobre show musiało się odbyć właśnie z naszym udziałem. Później weszliśmy w konkursy recytatorskie. Były wyróżnienia, były wygrane w tych konkursach i w jury jednym z konkursów była pani Antonina Sokołowska. Przecudowna osoba, bardzo, bardzo, bardzo wymagająca. I dowiedziałem się wtedy o Teatrze Klaps. I stwierdziłem, że to jest bardzo dobry moment, żeby do pani Tosi pójść, bo odbywały się przesłuchania. I pamiętam, ona zadała takie pytanie. No dobrze, to dlaczego chcesz być w teatrze naszym, tutaj w Klapsie? No i chciałem udzielić takiej bardzo mądrej odpowiedzi. Więc powiedziałem, pani Tosiu, no ja, poezja bardzo mnie interesuje. To jest coś, co sprawia, że otwiera mi się serce i dusza. No mówię, dobra, dobra, Radek, niech szan, dlaczego? Ja mówię, wiesz, pani Tosiu, bo ja lubię być na scenie. Aha, no dobrze, dobrze, to zaśpiewaj teraz. I tam zrobiliśmy próbę z pianinem. I tak zaczęła się przygoda z teatrem. Bardzo fajna, bardzo. To był tak fantastyczny zespół. Tam tak się ścierały charaktery. My mieliśmy wtedy już po kilkanaście lat, bo to było raczej, jeśli dobrze pamiętam, bliżej liceum, początek liceum. I była pani Tosia ze swoim twardym charakterem, ze swoją wiedzą, ze swoimi bardzo wysoko ustawionymi wymaganiami dotyczącymi dykcji, dotyczącymi tego, co ma się dziać na scenie. No i to była bardzo konkretna szkoła. Bardzo.
A to mógł być jeden z pomysłów na twoje życie dalej?
To był nawet przez chwilę jeden z pomysłów, ponieważ będąc jeszcze w Białymstoku, przyjeżdżałem do Warszawy, grałem w reklamach.
Czekaj, dobre i tego nie wiem. O, dobrze.
Na dobre i na złe, to... tak. Partnerowałem wtedy fantastycznej Beacie Ścibała-Kównej, którą ostatnio spotkałem w Och Teatrze i właśnie wspomniałem o tym, że jako nastolatek razem graliśmy. Oczywiście pani Bata nie ma prawa tego pamiętać. I ona wtedy mi powiedziała, a może byś spróbował pójść do szkoły teatralnej? Ale nie spróbowałem, bo właściwie ta kariera czy ścieżka medialna już od paru lat tak krok po kroku się rozwijała i po prostu wybrałem media.
To też byłeś wrażliwym chłopcem?
Tak.
Bo to tak brzmi tak, w ogóle tak, w tym...
Tak, myślę, że tak. Myślę, że jestem dość wrażliwą osobą.
Dość wrażliwą czy bardzo wrażliwą?
Dość, nie, bardzo wrażliwą, nie, ale dość wrażliwą, empatyzującą.
A wiara to jest coś, co wyniosłeś z domu, czy to urosło w tobie już poza domem?
To jest coś, co wyniosłem z domu i no coś, co jest takim driverem, kręgosłupem, ważnym punktem odniesienia.
Okej, okay, to też było coś takiego, co ja jak się przygotowywałem do tej rozmowy i nie wiedziałem jeszcze tego, to myślałem sobie, że to jest taki dom, gdzie najprawdopodobniej wiara była... naprawdę ważna, że to nie było tylko chodzenie do kościoła, o tak.
Ona była bardzo ważna, ale też w moim domu i w mojej teraz rodzinie tutaj, tej założonej w Warszawie, to dalej jest bardzo istotny punkt odniesienia.
A jeżeli patrzysz na siebie i na siostrę, jesteście podobnymi czy różnymi ludźmi?
Z moją siostrą pod wieloma względami jesteśmy bardzo, bardzo podobni.
I pod wieloma względami jesteśmy bardzo, bardzo różni.
Jesteśmy bardzo podobni, jeśli chodzi o to bardzo dziwne poczucie humoru. Nie wiem, czy są badania, które to pokazują, natomiast jest postawiona u nas w rodzinie teza, że jest tak zwane mrozowskie poczucie humoru. To jest takie poczucie humoru, z którego cała reszta się nie śmieje.
Tak, o tym pomyślałem, jak powiedziałeś o tej rubryce z dowcipami. No.
Tak, 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 tak. Więc ja jestem obdarzony tym mrozowskim darem. Tego dziwnego poczucia humoru. Moja siostra, mój tata, część sióstr mojego taty. Moja mama już nie. I zawsze właśnie pyta, a z czego wy się śmiecie? Przecież to nie jest nic śmiesznego. I pod tym względem jest w fantastycznej koalicji z moją żoną. Bo moja żona też ma inne poczucie humoru i to mrozowskie poczucie humoru jest naprawdę bardzo, bardzo specyficzne, więc tu jesteśmy bardzo podobni. Myślę, że wrażliwość nas łączy, w przypadku mojej siostry jeszcze głębsza. Różnią nas trochę temperamenty.
Opowiedz mi, gdzie jest różnica, kto jest, jaki ma temperament?
No ja jestem bardziej włoskim typem.
Naprawdę? Ty się tak. Kojarzysz taki grzeczny.
Jestem grzeczny, ale jestem włoskim typem.
To znaczy, czyli jesteś grzeczny do czasu.
Jeśli chodzi o...
Czyli te bójki za czasów szkoły zostały.
Jeśli chodzi o ekspresję, jeśli chodzi o, o walkę, o wartości, o to, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, to rzadko mi się zdarza, żeby odpuszczać. Bardzo, bardzo, bardzo rzadko.
No to opowiedz mi o tym, jak kłócisz się z tatą, kiedy on chce, żebyś poszedł do mechaniaka, a ty chcesz wybrać liceum.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
To była szybka kłótnia. Bardzo szybka.
W rolce tam zbliżenie na twoją twarz.
Bo to była męska kłótnia, więc faceci nie potrzebują krzyczeć do siebie bardzo, bardzo długo. To była szybka wymiana zdań, szybka wymiana opinii, długi okres milczenia, kilkudniowy.
Czyli? Okej.
Tak. A potem akceptacja.
Ale to było tak, że on czuł, że poniósł porażkę, czy raczej zaakceptował ten twój wybór?
Wiesz co, to może tak szerszy kontekst, bo szerszy kontekst jest taki, że kiedy musiałem wybrać szkołę ponadgimnazjalną, chciałem pójść do najlepszego liceum w Białymstoku, bo tak, bo czułem, że to jest moje miejsce, a mój tata, ja wtedy tego nie rozumiałem, rozumiem teraz z perspektywy czasu, chciał, żebym poszedł do zespołu szkół mechanicznych, bardzo dobrych w Białymstoku. Powiedział, słuchaj, radio, radiem, telewizja, telewizją, natomiast wiesz, tutaj masz fach w rękach. I on to mówił z troski. On to mówił z troski, bo się po prostu bardzo, tak mi się wydaje, poza tym, później też o tym gadaliśmy, on po prostu się bał, że ta wizja 13-14-letniego chłopaka po prostu się nie ziści. I to nie dlatego, że we mnie nie wierzył, natomiast takich historii w okolicy po prostu nie było wtedy.
No też najprawdopodobniej wystarczy spojrzeć na całą przygodę radiową, czy później telewizyjną na tych w pierwszym etapie twojego życia i pewnie wiesz, jak niewiele osób zostało finalnie w zawodzie dziennikarza. No bo bardzo
niewiele,
dużo, no właśnie, bo bardzo dużo osób po prostu odpada, a też część zostaje w tamtych miejscach, gdzie to nie jest najlepsza przyszłość, bo to nie jest najlepiej opłacany zawód na świecie.
Trajektoria życia są bardzo, bardzo różne. Więc z perspektywy mojego taty wtedy...
No to było rozsądne.
To była rozsądna, płynąca z miłości i z troski, wyrażona bardzo, bardzo po męsku i po ojcowsku rekomendacja, idź do mechaniaka, nie do żadnego pierwszego liceum ogólnokształcącego, bo będziesz miał fach w rękach. No tak się nie stało, aczkolwiek wiesz, po tym okresie przemilczenia, zaakceptowania, już nie wróciliśmy do tej rozmowy. Wróciliśmy dopiero po latach, kiedy sobie wyjaśniliśmy, z czego wynikało to, no, że tata tak bardzo mocno chciał, żebym poszedł do tego mechaniaka.
Ty też potrafiłeś sobie zorganizować życie, bo jak miałeś przez 15 lat, zabiegałeś z przyjaciółmi, by stworzyć program opowiadający o sprawach, które dotyczą młodych ludzi w Białymstoku. Rok trwały rozmowy, później przez 4 lata powstawał ten program, a jeszcze w międzyczasie nawiązałeś współpracę z TVP Warszawa, prowadziłeś program Kwadrans Kultury i w tym samym czasie równocześnie pracowałeś i w TVP Białystok, i w TVP Warszawa i chodziłeś do liceum w Białymstoku, miałeś wtedy 17 lat. Co jest imponujące. Ty byłeś wtedy klasowym celebrytą?
Wiesz co, w naszym liceum to tak nie wyglądało, że ktoś jest klasowym czy licealnym celebrytą.
Chodziliście do pubu, dyskutowaliście o świecie, o kulturze, o Polsce.
Tak,
poważni ludzie.
Jak poważni ludzie, oczywiście. Nasze piątkowe spotkania w pubie miały swój rytuał i to nie miało znaczenia, czy pracujesz w dwóch telewizjach w tym samym czasie, kiedy się uczysz w liceum. ponieważ tam było spotkanie przy stole młodych intelektualistów, którzy chcieli przejąć władzę nad światem i tworzyli teorię, jak tę władzę przejąć, przy okazji poznając uroki życia nastolatków. Więc to większego znaczenia, tak mi się wydaje, wtedy nie miało. Nie miałem takiego feedbacku od znajomych, że nie wiem, że jesteś jakiś inny, bo pracujesz w telewizji.
No dobra, no ale jesteś popularny, widzisz na przykład, że dziewczyny się za tobą uganiają. Patrzysz, zobacz to oczami nastolatka. Byłeś takim celebrytą?
Totalnie nie.
To kim byłeś?
Wiesz co, no, Radkiem. Byłem po prostu Radkiem z pierwszego liceum. Miałem swoją paczkę super fantastycznych przyjaciół, super fantastyczną licealną ekipę i tam naprawdę nie miało większego znaczenia, czy po lekcjach produkuję programy telewizyjne, czy robię coś innego. Każdy miał swoją zajawkę. Miałem kolegów, którzy byli młodymi działaczami w ugrupowaniach politycznych.
Och, jakie to były ugrupowania?
Wiesz co, z perspektywy nie pamiętam, bo to były jakieś młodzieżówki, to były takie, wiesz, przechodnie czasami romanse, to znaczy w jednym tygodniu ktoś był w jednej młodzieżówce, później był w innej młodzieżówce. Natomiast to nie był jakiś taki emblemat, na który patrzysz w pierwszej kolejności. Być może dlatego, że ten program, który produkowany był w Warszawie, był taki moment, że na tym warszawskim rynku byłem bardziej rozpoznawalny niż na białostockim, bo Kwadrans Kultury ukazywał się 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku i to był bardzo dobrze zrobiony, bardzo fajny, bardzo dynamiczny program. Bardzo znany tutaj w Warszawie. W Białymstoku nie było TVP Warszawa. Nikt tego nie był w stanie oglądać. Tak fizycznie, żeby włączyć
no, rozumiem, rozumiem.
Jeśli chodzi o mój program młodzieżowy w TVP Białystok, on się ukazywał raz na 2 tygodnie. Więc to nie była taka cykliczność, która gwarantowała stałych odbiorców, zwłaszcza tak bardzo młodych odbiorców, no bo wtedy TVP Białystok raczej miało ten target widzów znacznie starszych.
A uważasz, że już wtedy wiedziałeś, że jesteś stworzony do dużych rzeczy?
Do dużych rzeczy, rozumianych.
Do dużej kariery, że to będzie duża kariera.
No tak. To znaczy ja w liceum wiedziałem, że będę pracował w TVN24 i wiem, jak to teraz brzmi. Wiem, jak to teraz brzmi, ale tak właśnie było. Byłem zafascynowany sposobem prezentacji, ekspresją, dynamiką, tym, że newsy, historie, fakty można w ten sposób opowiadać. I to mi się bardzo podobało. Pamiętam pierwsze dni funkcjonowania kanału TVN24. Poprosiłem rodziców, żeby wykupili ten pakiet, żeby 24 była w naszym domu. Ja byłem przyklejony do telewizora właściwie cały czas i to oglądałem. I byłem jedynym widzem w naszym domu, który tak bardzo śledził TVN24 wtedy.
No dobra, ale potem studiujesz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Powiedziałeś, że wybrałeś kierunek studiów, bo miałeś już doświadczenie dziennikarskie. Studia dziennikarskie w ogóle mają bardzo złą renomę. Naprawdę złą. U mnie każdy, kto tak naprawdę był, mówi, że to są studia po nic. Tak naprawdę uczysz się rzeczy, piszesz wymyślone wywiady, to nie ma sensu. Jaka jest twoja optyka na to? Czy naprawdę na przykład nie lepiej jest iść jak Konrad Piasecki na historię? Tak jak ty, na socjologię, niż wybierać studia dziennikarskie.
Wśród kolegów i koleżanek, dziennikarzy i dziennikarek, mamy socjologów, politologów, dziennikarzy z wykształcenia. Ja słyszałem o tej złej sławie studiów dziennikarskich, natomiast ja jestem też wykładowcą na
Uniwersytecie
SWPS. Wprawdzie zrobiłem sobie rok przerwy, żeby chwilę odetchnąć. I wyszedłem właśnie z tego założenia, o którym mówisz, czyli że o studiach dziennikarskich wiele złego się już powiedziało. I stwierdziłem, że moje zajęcia będą turbo praktyczne. Czyli nie robimy wywiadów z koleżanką i z kolegą, tylko moi studenci, fantastyczni młodzi ludzie, robili no, takie prawdziwe tematy. To znaczy szli w miasto z dyktafonem, z kamerą, mieli bardzo jasne wytyczne, co mają przygotować, opracowywali to dziennikarsko, montowali, więc wykonywali taką realną robotę dziennikarską. Nie tak, uwierz, do puszeczki czy przy udawanym papierowym stoliku, tylko my właściwie non-stop byliśmy w trybie pracy takiej realnej, prawdziwej. Była prawdziwa dokumentacja tematów, była prawdziwa próba dostania się do instytucji publicznych, bo oni najczęściej pracowali w grupach. Kiedy jedna z grup stwierdziła, że zajmie się kwestią remontów w Warszawie, no to dotarli do dość wysokiego urzędnika Urzędu Miejskiego, żeby poprosić o komentarz. Na pytanie, z jakiej redakcji są, powiedzieli, że my jesteśmy z Uniwersytetu SWPS naszym wykładowcą jest pan Radosław Mróz i że to jest w ramach ćwiczenia studenckiego i wyobraź sobie, że urzędnicy udzielili im wypowiedzi.
Nie dziwię się, szczerze powiedziawszy, bo wydaje mi się, że po prostu dziennikarstwo to też jest taki kierunek, który został w takim punkcie lat 90. Dzisiaj jednak to wszystko bardzo mocno się zmieniło i ta ciekawość świata, zresztą ty o tym bardzo często mówisz, że do momentu, kiedy jesteś ciekawy świata, jesteś bardzo płodny dziennikarsko, bo musisz po prostu rozumieć, że następują pewne zmiany, a nie obrażać się na te zmiany. I każde inne wykształcenie, nawet ty też często właśnie o tym mówisz, o swoim wykształceniu, że to daje ci szansę spojrzeć na jakąś rzecz jako socjolog.
To jest bardzo cenne narzędzie, no prawda? To znaczy, kiedy pracujemy w gorącym czasie, tak jak teraz, kampania wyborcza jedna, przed nami kolejna, w perspektywie roku jeszcze jedna i jesteśmy po bardzo brutalnej innej kampanii wyborczej, to patrzenie na sondaże, czy patrzenie na badania opinii publicznej, patrzenie na badania jakościowe, to jest bardzo przydatne dla mnie jako dziennikarza. Bardzo często z tych narzędzi korzystam. Mhm. To się też na przykład przydaje w czasie wieczoru wyborczego, kiedy pracuje się w wirtualnym studiu i kiedy te słupki wyjeżdżają z jednej, drugiej, trzeciej strony. To jest spore wyzwanie dla percepcji. A kiedy ja widzę te słupki, kiedy widzę te procenty, to czuję się z nimi bardzo, bardzo dobrze. Potrafię na nie spojrzeć i bardzo mocno się staram jak najprostszym językiem widzom rano czy też wieczorem opowiedzieć, co te słupki nam takiego mówią. Oczywiście mamy, wiesz, fantastyczny team, który sprawia, że to jest podane w pięknej absolutnie formie, natomiast widząc te słupki i mając to socjologiczne doświadczenie, ten socjologiczny background, czuję się swobodniej na antenie. Wydaje mi się, że to jest mój taki mały superpower.
Tak, ja też tak uważam, że to cię bardzo mocno wyróżnia na tle innych. A jak wyglądało twoje życie, jak się przeprowadziłeś do Warszawy?
Pewnie teraz oczekujesz, że opowiem ci o szalonych imprezach.
Nie, nie oczekuję tego.
Wiesz co, tak naprawdę to był czas bardzo, bardzo, bardzo ciężkiej pracy.
Mm-hmm, tego się spodziewałem.
Bardzo ciężkiej pracy. W przerwach oczywiście była jakaś taka przestrzeń na studenckie życie, ale to była bardzo niewielka przestrzeń. Na pierwszym roku studiów prowadziłem program w telewizji, plus pracowałem w Polskim Radiu dla siebie. Byłem 5-6 razy w tygodniu na antenie. Chodziłem na studia dzienne. Ich nie omijałem zajęć. To znaczy zdarzały się jakieś sytuacje, natomiast nie byłem studentem tylko i wyłącznie takim, który ma indeks, tylko faktycznie w tych zajęciach uczestniczyłem. To były ciężkie studia. Było dużo bardzo czytania i ono zajmowało fizycznie dużo czasu. Czyli z jednej strony musiałem przygotować się do programu w radiu, do programu w telewizji, przeczytać sporo tekstów na zajęcia z socjologii i zmieścić to w 24 godzinach w 7 dniach. Byłem cały czas niedospany.
Czekaj, a to jest telewizja TVP Warszawa cały czas, czy to już jest coś innego?
Tam było jeszcze przez chwilę TVP Warszawa, później zostało samo radio, później był Onet przez chwilę.
Tak, ale to krótką chyba.
No tak, z półtora roku.
No tak, tak. Bardzo, nie, bardzo, bo ty bardzo krótkich to epizodów
raczej była taka mikrotelewizja, a wiesz, że nie pamiętam nazwy, bo oni dopiero startowali, ale jakoś tam nie poszło w komunikacji wzajemnej. Ale pamiętam, że w takim najgorętszym okresie pracowałem w trzech redakcjach, czyli radio, internet, ta raczkująca telewizja i studia dzienne. Nie ma zbyt dużo.
No nie ma. A szczególnie, że zobacz, ty miałeś na przełomie 21, 22 urodzin, trafiłeś do trójki. To też tak naprawdę było takie zrządzenie losu. Wierzysz w przypadki, czy nie?
Wierzę w przypadki, ponieważ pamiętam, że takim moim marzeniem radiowym była właśnie radiowa trójka.
No i tamten jeden z dziennikarzy musiał wyjechać jako korespondent do Berlina i ty tak naprawdę zająłeś jego tak, miejsce w trójce.
To było tak, że zbliżały się moje urodziny albo byłem chwilę po tych urodzinach i dostałem telefon. Dzień dobry, z tej strony Grażyna Mędrzycka, program Trzeci Polskiego Radia. I wtedy właściwie już miałem bardzo miękkie kolana. Radku, czy moglibyśmy się spotkać? A tak, żeby państwo, nie, w internecie jesteśmy na ty, tak?
Wszyscy.
Okej, okay, no tak. Więc żebyście mogli sobie wyobrazić, to wszystko jest w jednym budynku. Radio dla siebie i radiowa trójka, więc nas dzieliło tak naprawdę piętro. I zawsze patrzyło się na to trójkowe piętro z takim właśnie marzeniem, że dziel mi już tylko piętro. 24 schodki, tak, jeśli przejść z piętra Radia dla Ciebie do radiowej trójki. W metrach to jest około 15 metrów między jednym a drugim studiem. No ale to był świat niedostępny. Dostajesz nagle ten telefon. Spełnienie absolutnie marzeń. Idę na rozmowę, umawiamy się na nagrania, takie próbne. No i nie idzie.
Tak, bo ty miałeś, ty, ty byłeś sparaliżowany.
Ja byłem sparaliżowany, ale tak z perspektywy czasu też wiem, że jestem wysoko, pracuję na bardzo wysokiej adrenalinie. I kiedy jest program na żywo, cały mój organizm, cały umysł jest skupiony na tym, żeby jak najlepiej wypaść, być skoncentrowanym do samego końca, a nagranie na mnie tak nie działa. I stosunkowo prosta formuła, czyli odczytanie serwisu informacyjnego na nagraniu próbnym, znaczy ja słyszałem te próby, średnie były. Nie były wcale zachwycające, chociaż wtedy zajmowałem się serwisami informacyjnymi od dobrych mniej więcej 3 lat. Więc ten serwis był podobny podobnie napisany.
Tylko tam zupełnie inaczej się to czytało. To tam było takie bez maniery. To miało być trójkowe zawsze.
A to miało być trójkowe. Wiesz co, radio dla ciebie to też jest polskie radio, więc tam też te maniery raczej były ukrywane.
Wiesz, że ja cytuję to, co ty powiedziałeś w innym wywiadzie. Więc ja nawet nie mam pojęcia.
Ja o tym właśnie mówię, że polskie radio w ogóle wtedy miało taki charakter, różniło się od stylu czytania w stacjach komercyjnych, że miało być bardziej czystym czytaniem. Natomiast my nawet nie doszliśmy do tego, czy to jest styl komercyjny, czy takie czyste czytanie, tylko po prostu jakieś duże napięcie się pojawiło, no i po prostu przy kolejnym tekście, przy kolejnym wersecie mojego własnego tekstu, więc nie mogłem tego zrzucić na nikogo innego, no plątał mi się we wszystkie strony język. No i dostałem od mojej szefowej, a właściwie od moich szefowych wtedy szansę, że spróbujmy tego w jakimś wieczornym serwisie na żywo. No i poszło. Znaczy, kiedy wiedziałem, że to jest na żywo, jest czerwona lampka, czyli mój taki naturalne środowisko, to poszło. I to była piękna przygoda, bardzo, bardzo piękna, 7-letnia.
No i równocześnie, jak pracowałeś w Trójce, dostałeś propozycję pracy z TVN24.
To nie było tak, że dostałem te propozycje. Ja poprosiłem o te propozycje. Napisałem do Adama Pieczyńskiego, mojego byłego szefa, maila, załączyłem swoje CV i przez długie miesiące nic z tego nie wychodziło. Dostałem wtedy propozycję pracy w TVP Info. Byłem na zdjęciach próbnych i jakieś mniej więcej 2-3 tygodnie po zdjęciach próbnych w TVP Info dostałem telefon z TVN24 i byłem na kolejnych zdjęciach próbnych. Więc byłem w najbardziej komfortowej sytuacji w świecie, czyli mogłem sobie wtedy wybrać, w którym kanale informacyjnym chcę pracować. I to był wybór TVN24 bez cienia zastanowienia. Więc no tak od wysłania maila do mojego debiutu myślę, że to były 4 miesiące.
To może trochę 5. Poleżałeś w zamrażalce.
Czasami się leży trochę dłużej w zamrażarce. Czasami sejmowa zamrażarka w ostatnich latach to pokazywała. Natomiast wiesz, to nie było tak, że ja spodziewałem się, że to wydarzy się w 2 tygodnie czy w tydzień. Miałem taką cichą nadzieję, że jak ktoś zobaczy to CV, no to stwierdzi, że o, super, fantastycznie, bierzemy pana. Zwłaszcza, że te zdjęcia, właściwie to, co poprzedzało zdjęcia próbne, no nie zapowiadało sukcesu.
To znaczy, co to znaczy?
Tak, spotkałem się z jednym z redaktorów, wiceredaktorów naczelnych i on znał mój głos z radiowej trójki. I był pewien, że jestem tak mniej więcej o dychę starszy. Miałem wtedy 25 lat. On myślał, że no, jestem w okolicach 30 albo po 30. I powiedział, że my no, w takim wieku facetów w roli prezenterów gospodarzy nie zatrudniamy. Ale skoro się już spotkaliśmy, to może pójść na nagrania próbne. Będzie to fajne doświadczenie. Spotkamy się za 5, za 8 lat. I poszedłem właśnie na to nagranie. Bardzo fajne. Bardzo mi się podobało. Stwierdziłem, skoro nie mam nic absolutnie do stracenia, to zrobię ten serwis po swojemu, ze swoimi tekstami, tak jak to czuję. No i zrobiłem. Dostałem telefon po 2 tygodniach, że zapraszamy pana bardzo serdecznie na spotkanie. I mój obecny szef powiedział wtedy, ja byłem pewien, co on powie, no że fajnie, że nagrania wyszły bardzo, bardzo okej, no ale że to nie jest ten wiek, że to nie jest ten czas, że dajmy sobie ten czas. No i że z tego coś fajnego wyjdzie. I on powiedział, że właściwie no tak, no że jesteś gotowym produktem takim studyjnym. To kiedy możesz zacząć pracę? Więc byłem bardzo zaskoczony, bardzo, bardzo. I od tego momentu do rozpoczęcia pracy antenowej, no to już było bardzo, bardzo szybko. 5-6 dni, niecały tydzień.
Wow, to ty już tam w głowie byłeś w TVP Info.
W głowie byłem w TVP Info.
Ale to musiał być ciekawy czas do poukładania. No bo z jednej strony masz takie motyle w brzuchu, no bo spełnia się twoje marzenie.
Tak, bo chciałem pracować w tej stacji. Z drugiej strony inna stacja zaproponowała mi pracę.
I dostajesz też brutalny komunikat. No bo po takim brutalnym komunikacie, że na pewno nie.
Że raczej się nie spodziewajmy, że to po prostu nie jest ten czas. Mm-hmm. Nie dlatego, że coś z tobą jest nie tak, tylko po prostu jesteś jeszcze za młody. To nie jest jeszcze ten moment w swojej karierze. I się nagle okazuje, że jednak tak. I pamiętam, jechałem wtedy autobusem. I tak przez chwilę się zastanawiałem, czy tu. I robiłem rekonesans po znajomych. Co by zrobili w mojej sytuacji? No i ostatecznie podjąłem decyzję, której się trzymam do dzisiaj, czyli TVN24. I to była fajna przygoda. Mm. Fajna, bo od razu trafiło mi się wydanie specjalne. I to był taki bardzo żywy test, bardzo, bardzo taki no, brutalny. Wydanie specjalne to jest tak, proszę Państwa, to jest tak, gdybyśmy wyobrazili sobie, że wsiadamy do fantastycznego samochodu. Zaczynamy jechać i nagle świecą nam się wszystkie kontrolki. Silnik, brak benzyny, problem z olejem, problem z klockami, starczami hamowania, bo nagle się okazuje, że ten koncept programu, który sobie wymyśliliśmy razem z wydawcą, napisaliśmy, przygotowaliśmy, przetestowaliśmy, nagle wyrzucamy do kosza, bo jest tryb specjalny. Więc pierwsze wydanie specjalne było takie, że dochodziłem do niego, znaczy po tym wydaniu dochodziłem do siebie przez dłuższy czas.
No co to było za wydanie specjalne? Co się wtedy stało?
Rozbiła się awionetka gdzieś na południu Polski. Bardzo tragiczne wydarzenie, bo były ofiary śmiertelne. I z takiego stosunkowo prostego serwisu informacyjnego, który miał trwać 20 parę minut, wyszedł program, który trwał ponad godzinę. Rozmowa za rozmową, rozmowa za rozmową, rozmowa za rozmową, zbieranie danych, zbieranie faktów, podsumowywanie tego, analizowanie, dochodziły nowe informacje. Ja się też uczyłem tak naprawdę też pracy w tym studiu. Ja byłem przygotowany do pracy w studiu radiowym. Miałem wszystkie nawyki radiowe, które w telewizji nie najlepiej wyglądają. I to wszystko w ramach tego właśnie jednego dnia katastrofy tej awionetki.
To zostając przy brutalnych i smutnych tematach, dlaczego odszedłeś z trójki? Bez politycznej poprawności poprosiłbym, bo tą wersję, że były naciski, wszyscy wiemy, ale jakie?
Nie wiem, czy pamiętasz, była taka obrzydliwa kampania reklamowa jednego z producentów napoju energetycznego i ona się zbiegała z rocznicą Powstania Warszawskiego. Był pokazany na plakacie środkowy palec. W wulgarnych słowach było powiedziane przeszłość, liczy się przyszłość, czy coś takiego. No, kontekst był zrozumiały. Dużo się o tym dyskutowało i w sieci, i w stacjach telewizyjnych, i w radiowych, no bo to był temat, który rozpalał opinię publiczną, jak można użyć takich brutalnych narzędzi marketingowych do promowania napoju energetycznego. I pamiętam, że byłem na dyżurze w Trójce, dostałem telefon z informacyjnej agencji radiowej. Informacyjna agencja radiowa, tak żeby zrozumiał, to jest takie miejsce, gdzie powstają informacje, dźwięki, teksty i one, można z nich korzystać, przygotowując swoje serwisy informacyjne, od jednej z wicenaczelnych tejże właśnie informacyjnej agencji radiowej, że Zarząd Polskiego Radia podjął decyzję, że w związku z tym skandalicznym plakatem stacje Polskiego Radia nie będą emitowały reklam producenta tego napoju. No i że jest taka prośba, żeby to załączyć do serwisu informacyjnego. No i okej. No wydało mi się to, prawda, słuszne, to jest bardzo ważna decyzja biznesowa. Rezygnujemy z tych pieniędzy, które możemy na tym zarabiać. No i przychodzi ta depesza. Parafrazuję teraz tę depeszę. Decyzją Zarządu Polskiego Radia, Zarząd Polskiego Radia w czasie posiedzeń Zarządu Polskiego Radia nie będzie spożywał napojów tegoż producenta. Ale jak to? Przez telefon słyszałem, że mamy nie emitować reklam. Radiowa jedynka, dwójka, trójka, czwórka. A tu jest informacja o tym, że grupa nie wiem, kilkunastu osób nie będzie piła tego napoju energetycznego. I ja to mam powiedzieć 4 milionom ludzi, że kilkanaście osób w ramach protestu nie będzie piło tego napoju. No przecież jest... przecież jest to... absurd. Zadzwoniłem do informacyjnej agencji radiowej, pytając raz jeszcze, czy my się dobrze zrozumieliśmy, ponieważ to, co zostało mi przedstawione przez telefona, to, co jest w depeszy, to jest coś innego. I powiedziałem, że po prostu tego nie dam do serwisu informacyjnego, bo to, co panie i panowie sobie piją w ramach posiedzeń Zarządu Polskiego Radia, fantastycznie, że nie będą pili tego napoju, wyjdzie im na pewno na zdrowie, bo energetyki są niezdrowe. Natomiast to nie jest informacja dla naszych słuchaczy. Co ich to obchodzi, jaką to ma wartość informacyjną dla naszych słuchaczy. No i padło słynne słowo, masz dać. No i kiedy ja słyszę słowo masz dać, a jestem z bardzo wolnościowego domu, nasza rodzina jest bardzo wolnościowa, no to się budzi we mnie bunt i zapytam, no dobrze, ale mam dać gdzie, bo to nie jest treść serwisu informacyjnego. Masz dać. Ja mówię, ale tu są błędy językowe. To można poprawić. Ja mówię, to mam poprawiać czy nie poprawiać? Poza tym nie jestem lektorem, jestem dziennikarzem, jestem autorem serwisu informacyjnego, a nie lektorem zatrudnionym do odczytania tego komunikatu. Więc zrobiłem w ten sposób, że odczytałem serwis informacyjny w Radiowej Trójce, który kończył się takim kultowym słowem, to był serwis Trójki. I po serwisie Trójki, po tym jak właśnie powiedziałem, to był serwis Trójki, powiedziałem, a teraz komunikat Zarządu Polskiego Radia o tym, że decyzją Zarządu Polskiego Radia, członkowie Zarządu Polskiego Radia w czasie posiedzeń Zarządu Polskiego Radia nie będą spożywali tego a tego napoju. No i była wielka afera, dlaczego to zostało tak przedstawione, więc raz jeszcze wyłożyłem swoje racje, że to nie jest informacja tej wagi, by podawać to słuchaczom. I to była ta ostatnia kropla, natomiast tych kropelek było bardzo, bardzo wiele. Jedna z dyrektorek Radiowej Trójki, tam sporo było zmian, jeśli chodzi o dyrektorstwo, zarzuciła mi brak rzetelności dziennikarskiej. I kiedy przyniosłem jej swój serwis informacyjny, powiedziałem, pani dyrektor, w którym momencie jest brak niezależności dziennikarskiej? W którym momencie jest manipulacja? W którym momencie, czy w którym fragmencie tego serwisu brakuje jakiejś opinii? Gdzie spektrum opinii jest niepełne? Proszę mi to wskazać. Nie wskazała tego. Inna afera, która trwała parę tygodni, dotyczyła śmierci pana Andrzeja Wajdy. Przeczytałem na antenie określenie jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów. Andrzej Wajda nie żyje. I dostałem takiego bardzo, bardzo długiego maila, że dlaczego użyłem określenia jeden z najwybitniejszych, że to jest ocenogenne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie trzeba było korzystać z bardzo wyrafinowanych narzędzi dziennikarskiego fact-checkingu, więc tej osobie, która mi to wysłała, przesłałem link z Wikipedii z zaznaczeniem wszystkie nagrody Andrzeja Wajdy filmowe, jego wpływ na polski film, na światowy film. Powiedziałem, że na tej podstawie powiedziałem jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów. Pamiętam, że to był dzień śmierci pana Andrzeja Wajdy. I później tak się złożyło, że byłem też w pracy, kiedy był jego pogrzeb. I porównałem w międzyczasie dokonania innych reżyserów, to znaczy ich filmy, nagrody, jakie zdobyli, rozpoznawalność ich nazwiska w świecie filmu, nie tylko tutaj u nas nad Wisłą, ale w ogóle na świecie. I w momencie, kiedy było to ostatnie pożegnanie pana Andrzeja Wajdy, powiedziałem najwybitniejszy. dostałem kolejnego maila. I tych historii było bardzo wiele, to znaczy...
Podoba mi się, jak się można z tobą kłócić.
Ja nie jestem dobrym partnerem do kłótni. Jestem bardzo, bardzo, bardzo upierdliwy.
Da się dostrzec.
Tak. Natomiast wiesz, my się możemy kłócić teraz między sobą, prawda? Rozmawia sobie dwóch kolegów i możemy się kłócić, nie wiem, czy ten mikrofon jest fajniejszy, czy tamten mikrofon jest fajniejszy, ale my mówiliśmy o wartości informacji, która miała być przekazana publicznie za pośrednictwem publicznego radia, Radiowej Trójki, marki absolutnie radiowej, fantastycznej. No i nie mogłem się na to po prostu zgodzić. I tych kropelek było coraz więcej, aż w końcu stwierdziłem, że no nie damy rady, po prostu nie damy rady. To znaczy zabraknie mi oddechu, zabraknie mi tej wolności, zabraknie mi siebie też w tym wszystkim. No i zapadła decyzja o odejściu. Mieliśmy w ogóle fajną imprezę pożegnalną, bo tak się złożyło, że tam akurat decyzje dotyczące moich kolegów były nieco inne i dotyczyły innej sprawy. Natomiast nasza radiowa overparty to była impreza moja, Roberta Kantereita i Artura Andrusa. No po prostu takiego, słuchajcie, towarzystwa nie można sobie chyba wymarzyć. Super była ta impreza. Artur przygotował fajne skecze. Dobrze się bawiliśmy. Aczkolwiek, no wiesz, to była impreza rozwodowa, nie?
No to nadal można się świetnie bawić, patrząc na to, że najlepsze przed tobą, jak pokazała rzeczywistość. A Agnieszka Szydłowska to dobra osoba do odbudowania wiarygodności trójki?
Nie jestem obiektywny.
Proszę powiedz.
W jednym z wywiadów jakieś 15 lat temu, to było 50-lecie trójki, kiedy rozmawiałem z Newsweekiem na temat trójki. Ja byłem wtedy najmłodszym pracownikiem trójki, takim antenowym. Wyznałem Agnieszce Szydłowskiej miłość. Powiedziałem, że zakochałem się w niej jako słuchacz jeszcze w liceum, więc brak mi tutaj obiektywizmu, bo Agnieszka jest fantastyczną twórczynią radiową, fantastyczną dziennikarką, więc ja głęboko wierzę, że jej talent, że jej taka czułość, bo do radia, nie do każdego, ale do takiego radia trzeba bardzo dużo czułości. Że to będzie właśnie bardzo pomocne, by odbudować trójkę, by ją na nowo zdefiniować, by wrócić do tych pięknych wzorców, które były, do tych wartości, by wrócić do tego poziomu. Znaczy w ogóle całej ekipie też kibicuję, bo poza Agnieszką domyślam się, że ta drużyna pierścienia jest nieco szersza.
Dzisiaj jak słuchasz radia, to jakiego radia słuchasz?
Ta lista jest bardzo długa. Wszystkie poranne rozmowy w Radiu Z, w RMF FM, TOK FM. Jak wracam z siłowni, to leci jakaś SK, bo wtedy jakoś dużo, wiesz, adrenaliny i endorfin jest, więc muzyka popularna wtedy dobrze wchodzi. Sporo podcastów słucham, a kiedy jeżdżę z dziećmi, to nie słuchamy radia, a słuchamy ich playlisty. I tata wtedy jest też DJ-em. I nie ma przestrzeni już na radio, bo dla moich dzieci mój syn powiedział, że to nie jest ciekawe, skoro on sam może wybrać to, czego chce posłuchać.
I słuchacie razem Leroya?
Leroya nie, natomiast ulubionym utworem mojej dwuletniej córki Klary jest utwór Lady Gagi. To jest Bad Romance. To jest taki refren. I dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Gaga. No i Klara to śpiewa.
Okay.
Później jest piosenka. Bardzo proszę. Wszystko jest przed tobą, więc mogę ci powiedzieć, jakie kawałki.
Zapiszę sobie playlistę.
Wpisz koniecznie. Jestem T-Rex.
Dobrze.
Ja jestem T-Rex, okrutny killer. Bardzo dobry utwór. Trochę przemocowy, natomiast moja córka bardzo lubi dinozaury. Jeśli chodzi o Klarę, to jeszcze lubi God Bless. Mogę sprawdzić na YouTube.
Możesz, jasne, że tak.
To jest tak, to śpiewa chór i naprawdę fantastycznie to brzmi. I to jest jeden z ulubionych utworów mojej kochanej Klaruni. To jest Pentatonix, God Rest Ya Married Gentleman. Słyszałeś czy nie?
No jasne, że nie.
To musisz, zapisz sobie koniecznie.
Znaczy, ja uważam, że zrobimy playlistę dla taką podróżującą.
Taką podróżującą.
Tak. I zrobimy ją wspólnie i podatujemy i tam ludzie będą słuchali tego.
A jeśli chodzi o Filipa, jest taka piosenka teraz o Układzie Słonecznym. W Układzie Słonecznym różne są planety. To bardzo lubi. Swego czasu mój Filip bardzo lubił kawałki z musicalu Chicago.
To ambitnie.
Bardzo ambitnie. Bardzo, bardzo.
To chyba po mamie.
Chicago po tacie. Tak, Chicago po tacie. I z utworów, które jeszcze lubi Filip teraz. Wiesz, ja tak się zastanawiam nie dlatego, że nie wiem, tylko to jest bardzo zmienne. Ta playlista się aktualizuje. Są utwory własce i niełasce. Coś może być własce przez 2 miesiące, po czym to puszczam i jest taki głośno wyrażony sprzeciw, że my już tego nie lubimy. Więc to się zmienia.
Dobrze, a teraz wracając do dziennikarstwa.
Tak jest.
Praca dziennikarza się opłaca? Kiedy
w jakim sensie?
Finansowym. Kiedy tak naprawdę zacząłeś zarabiać tak, że przestałeś się martwić o jakieś rzeczy związane stricte z życiem?
Panie Dawidzie, pytanie z tezą. Kiedy przestałem się martwić o rzeczy związane tak z...
Finansowe po prostu, tak.
A to nie jest tak. To nie jest, wiesz, to my jesteśmy normalną rodziną, która płaci podatki, która ma kredyty, która ma wydatki rodzinne, która ma wydatki inwestycyjne, dziecięce i tak dalej, i tak dalej. Więc tak patrząc na sytuację krajową czy średnią krajową,
nie, no dobra, okay. ale wiesz, o co mi chodzi, że po prostu kiedy zacząłeś zarabiać takie naprawdę prawdziwe pieniądze, które były już takie, że poczułeś, że one są większe?
30 może.
Ło.
Tylko wiesz, bez rzucania konkretnych kwot, a...
Możesz, nie ma problemu.
Nie mogę.
Jest pełna zgoda.
Ja nie mogę. Wiesz, ja zawsze pieniądze miałem, bo właściwie jak zaczynałem jako dziecko, to za swoją pracę, za tę pierwszą pracę w radiu to nie, ale później w telewizji już tak, no dostawałem już pieniądze. Mhm. Więc jak miałem 21 lat, to kupiłem swoje pierwsze mieszkanie w Warszawie. Mhm. Też mieszkanie. Mieszkanko. Kawalerkę. Więc te pieniądze były. Natomiast one były okupione bardzo, bardzo taką katorżniczą pracą. Może teraz jest tak, że tej katorżniczej pracy jest mniej, bo już nie pozwalam sobie na to, żeby pracować 18 godzin non-stop. Mhm. Bo w ramach doby spora część czasu to jest czas dla moich najbliższych i to jest dla mnie, wiesz, to jak konstytucja, z tym się już nie negocjuję.
No dobra, to jeszcze raz.
No.
Dopiero gdzieś w okolicach 30 zacząłeś zarabiać poważne pieniądze za dziennikarstwo, które uprawiasz?
Tak mi się wydaje, no. Tak mniej więcej.
Praca w telewizji zmieniła twoje spostrzeganie mediów?
Wiesz co, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, no bo ja w tej telewizji jestem w TVN24 od 10 lat,
no wcześniej właśnie.
Przez bardzo wiele lat w TVP, więc nie pamiętam tak do końca Radka, który nie był żadnym twórcą mediów.
No dobra, ale wiesz, że na przykład wchodzisz, jesteś w TVN24, dużo rzeczy słyszysz, o których się nie mówi na antenie. No to zmienia jakieś takie spostrzeganie tego wszystkiego, co widzisz, co słyszysz, wiesz, czego nie możesz powiedzieć, co jest zakulisowe. Możesz zupełnie inaczej odbierać rzeczywistość. Jest rzeczywistość antenowa i pozaantenowa.
Nie no, wiesz, oczywiście, że jest tak, że jest część na przykład informacji, które są w trakcie weryfikacji. Jeśli ja podaję jakąś informację na antenie, ona musi być w 100% zweryfikowana i sprawdzona. Można przeczytać to już na Twitterze czy na X-ie. Więc u nas na przykład część tych dyskusji dotyczy takiej, wiesz, bieżącej weryfikacji, na jakim etapie jesteśmy. Więc nie wiem, czy to jest szczególnie sexy, nie? To znaczy ta praca, znaczy dla mnie jest sexy, ten background to jest praca raczej rzemieślników, raczej ludzi, którzy przychodzą, weryfikują te informacje, sprawdzają te informacje, wydzwaniają, aby to co państwo, to co wy dostajecie, to co państwo dostają nasi widzowie ostatecznie na ekranie, to jest już to crème de la crème. Więc gdybyś miał zobaczyć, jak wygląda przygotowanie na przykład turbo programu, to jest tak ciężki program do poprowadzenia, że nigdy nie jem śniadania przed tym programem, czyli dzień na żywo. To jest pasmo między 10 a 15, kiedy naprawdę wszystko musi się wydarzyć, kiedy faktycznie o wszystkich ustawach, wydarzeniach, komentarzach musisz wiedzieć absolutnie wszystko. To te dyskusje, które tam są bardzo, bardzo gorące, bo wyobraź sobie, że jesteś od godziny 7 w pracy, przygotowujesz program, który ma ruszyć o 10. Bam, zmienia się wszystko. Podpis ustawy, brak podpisu ustawy, jakieś nagłe wydarzenie i z twojego planu robi się... Więc ta techniczna wtedy nasza dyskusja, no jest to dyskusja techniczna. Co dajemy, jakie zdjęcia, w jakim tempie, co mamy, kiedy komentarz tego, kiedy tamtego, czy jest Agata Adamek albo Radomir Witt w Sejmie, czy mogły jakieś pierwsze komentarze nam zebrać, albo nie wiem, czy jesteśmy w stanie, kiedy jesteśmy w stanie połączyć się z Marcinem Wroną, który jest w Waszyngtonie. Czy Artur Molenda jest już w Kijowie, czy ma łączne? To są takie dyskusje.
Okej. Dobra, to teraz już to trochę bardziej rozumiem. A jakie...
No, czekaj, bo ty jesteś miłośnikiem teorii spiskowych, tak? Że nie. Siadamy w tajemnym kręgu, rozsypujemy
Nie. Kompletnie ja po prostu...
Mamy tajne informacje.
Nie. To, że nie macie tajnych informacji, ale po prostu wiecie, że są niektóre rzeczy, które, o których się plotkuje przy piwie, winie czy wódce, ale nigdy się ich nigdzie nie publikuje. To takie, wiesz, słynne wyjście wszystkich polityków, wszystkich partii do, na urodziny do Roberta Mazurka i wiesz, te wszystkie takie gorące dyskusje między nimi i po prostu takie zderzenie tego z tym, co ludzie widzą w telewizji, że widzą, że oni się tylko i wyłącznie okładają. Bardziej chodziło mi o te rzeczy, że kiedy widzisz to, to masz takie, okej, to jest pewnego rodzaju teatr.
Wiesz co?
Ja o tym myślałem.
U nas nikt z takich urodzin nie wyprawia, jak u Roberta.
Nikt?
Mazurka.
No dobra, a jakie są twoje inspiracje w dziennikarstwie? Kto dzisiaj stanowi dla ciebie wzór do naśladowania? Bo ja uważam, że masz wielki talent. Jesteś jednym z dziennikarzy, który będzie po prostu w przyszłości stanowił o sile polskiego dziennikarstwa. Kto dla ciebie dzisiaj może być wzorem do naśladowania i inspiracją w Polsce?
Wiesz co, jest bardzo dużo takich nazwisk.
Świetnie, to będziemy mieli kogo wymieniać.
Bardzo proszę. Pierwszą moją miłością telewizyjną był Tomasz Lis. Mhm. Jako dziecko, które zaczęło się interesować polityką i zaczęło oglądać programy informacyjne, to był pan Tomasz Lis. Z dziennikarzy, którzy są dzisiaj.
Tomasz Lis też jest dzisiaj na YouTube.
Też jest dzisiaj, ale już nie z tej, w tej linearnej telewizji. Z dziennikarzy, którzy są w linearnej telewizji. Starsze pokolenie, w sensie starsze od nas. Konrad Piasecki, Monika Olejnik. Słucham Roberta Mazurka każdej rozmowy. Bardzo mi się podoba jego uszczypliwy taki ton. To nie jest mój klimat, ja nie potrafię takiej rozmowy robić, czy też nie robię takich rozmów. Natomiast słucham jak najbardziej. Uwielbiam prowadzenie faktów przez Anitę Werner, a także rozmowy Anity Werner czy Piotrka Marciniaka. Takie klasyczne, garniturowe, wysoko jakościowe, nasycone dziennikarstwo. Jeśli chodzi o pokolenie mniej więcej naszych równolatków, fantastyczny Radomir Wit, młode pokolenie, po prostu... Nie da się Radomirowi ściemnić czegokolwiek w Sejmie. On zna wszystkie korytarze i wszystkich polityków i mam wrażenie, że on ma taki radar, ściemnia, nie ściemnia, pytam, uderzam. Fantastyczna Agata Adamek z kolegów i koleżanek prezenterów, bo bardzo często nas się mówi, no właśnie w kontekście tego, że jesteśmy prezenterami telewizyjnymi, natomiast jeśli siadasz za sterami studia w TVN24 czy Faktów, to musisz być też dziennikarzem, to znaczy nie podołasz, zabraknie ci wiedzy czy siły. Uwielbiam Asię Kryńską, uwielbiam naszą ekipę porankową, gdzie jesteśmy bardzo, bardzo różni, natomiast to jest naprawdę fajna ekipa. Jeśli chodzi o inspiracje zagraniczne, Richard Quest. Wow, ja nawet spotkałem się z Richardem Questem. On kiedyś przyjechał do nas, do Warner Bros. Discovery w Warszawie, mieliśmy takie spotkanie i zgadnij, widzisz tę ikonę twojego idola, już trochę pracujesz w tej branży i widzisz tę ikonę, możesz mu zadać jakieś pytanie, możesz podejść, zrobić mały small talk.
I co powiedziałeś? O co zapytałeś?
Hi. Dalej, Wolf Blitzer, który też nas odwiedził, także stacja CNN. Och, jakiż on jest fantastyczny, twardy, mocny. On właśnie opowiadał o świecie fake newsów, jak w sposób radykalny trzeba z fake newsami walczyć.
Dzisiaj Kanał Zero publikował taki film, komentary właśnie o fake newsach i o tym, jak to się bardzo mocno rozpowszechnia i nawet nie jesteśmy w stanie, nie da się tego wyłapać. Takie, jeżeli czyta, to po prostu ktoś przypadkowy nigdy w życiu nie wyłapie, że to jest fake news. To jest straszne.
Wiesz co, dlatego jeśli mogę skorzystać z swoich zasięgów i platform, zerkajmy, ja wiem, że te media społecznościowe szybkie są bardzo fajne i kolorowe, natomiast sięgajmy także po bardzo wiarygodne źródła, po dziennikarstwo wysokobudżetowe i wysokojakościowe. Wyobraźcie sobie, że u nas jest cały zespół, Konkret 24 i to są ludzie zatrudnieni tylko i wyłącznie do tego, żeby prowadzić tak zwany fact-checking. Czyli mamy wypowiedź polityka XYZ, który mówi o jakiejś rzeczywistości i cały zespół przez parę dni szuka dokumentów, potwierdzeń, sprawdza, weryfikuje. I to jest fact-checking.
Tak. I to jest bardzo, i to bardzo potrzebny dzisiaj czas.
Jest to bardzo ważne, ponieważ w tym szybkim świecie, gdybym jako Radek Mróz na Twitterze coś napisał, nie jako dziennikarz, tylko byłbym prywatnym użytkownikiem, nawet sporo osób by to obserwowało, mogę napisać wszystko de facto.
Tak.
To znaczy nie ma takiego kryterium. Znaczy ktoś może napisać, że nie wiem, bredzisz albo masz rację. Natomiast rozmawiamy o sferze opinii. Jeśli wrócimy do takich, takiej podstawy, fakt, opinia. O tym pierwszy rok dziennikarstwa to jest właśnie rozróżnienie faktów i opinii. I o tym jest właśnie ta opowieść. Jeśli ktoś wyraża swoją opinię, która brzmi jak fakt, to naszym zadaniem dziennikarskim jest sprawdzić, czy to faktycznie jest fakt, czy też nie.
Mm-hmm. Często chyba się o tym zapomina. To teraz, jak już wymieniłeś Roberta Mazurka, oglądałeś jego wywiad z Andrzejem Dudą?
Tak.
Dobry czy niedobry?
Robert Mazurek czy Andrzej Duda?
Wywiad.
Ja bym zrobił inny.
Co to znaczy, że zrobiłbyś inne?
Wiesz co, rozłożyłbym trochę inaczej akcenty. Chyba jednak ostrzejsze pytania. Wydaje mi się, że Robert Mazurek był delikatniejszy niż na przykład w studiu radiowym. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenia, czy nie.
Nie wiem, na ile ta specyfika prowadzenia rozmowy z jeszcze jedną osobą, z Krzysztofem Stanowskim, nie spowodowała tego, że on musiał się dostosować do gry Krzysztofa, że jest ten wywiad w dwie osoby.
Ciężko się robi taki idealny power couple.
Właśnie, ja sam wiem, jak robiliśmy podcast z Bogusiem i czasami przychodził gość i rozmawialiśmy w trójkę, to było strasznie trudne do skoordynowania, żeby to też brzmiało w jednym tonie. I tutaj wydaje mi się też, że nie masz takiego, że musiałbyś to naprawdę bardzo dobrze mieć taki czas, żeby to przetestować, jak to działa między nami, żeby wtedy móc zrobić taką rozmowę, żeby była w jednym tonie, kiedy rozmawiamy w dwójkę z jedną osobą.
W telewizji robi się próby kamerowe na przykład. Mm-hmm. I wtedy patrzymy, czy jest chemia, czy nie ma chemii, jaki jest poziom oddziaływania wzajemnego na siebie hostów i prowadzących. Więc ja Roberta Mazurka zobaczyłem w tym wywiadzie z takiej innej strony.
Ale co, strony bojaźliwej?
Nie wiem, czy bojaźliwej.
To jakiej?
Innej. No nie był aż tak ostry jak...
Czyli bojaźliwej.
...w radiu. No, Dawid, ty powiedziesz, że bojaźliwej.
Nie, no próbuję nazwę. No dobrze, to jakiej? No bo nazwasz to innej. No to... Bo nie, no bo serio, ważna jest dla mnie taka twoja optyka, bo to jest dla mnie ciekawe, bo dużo ludzi skrytykowało ten wywiad.
Wiesz, ja mam taką złotą zasadę, na którą się teraz oburzysz, że ja raczej nie krytykuję pracy kolegów i koleżanek dziennikarzy.
Jasne, że tak, ja tak samo robię. Nigdy nikogo w podcaście nie krytykuję. No to jak już jesteśmy przy tym...
Dlatego stąd określenie, że inny. No Robert Mazurek w tym wywiadzie z Andrzejem Dudą był zupełnie inny niż w wywiadzie radiowym z Andrzejem Dudą, czy z kimkolwiek.
Tak, to prawda. To się zgadzam w 100%. Pamiętaj proszę, by zaobserwować mój profil na platformie Spotify. Jest coś, co chciałbyś zmienić w polskim dziennikarstwie?
Media publiczne. Bardzo chciałbym, by takim naszym driverem, mówię teraz ogólnie o naszej dziennikarskiej rodzinie, był fact-checking, bo jest to duże zagrożenie dla mediów na całym świecie, czyli sprawdzanie informacji, weryfikowanie informacji, żebyśmy nie odchodzili od informacji, bo możesz stworzyć program parainformacyjny, a wydaje mi się, że w tak skomplikowanym świecie, trudnym świecie, gdzie bezpieczeństwo jest odmieniane przez wszystkie przypadki, bardzo ważny jest fact-checking. Czyli dziennikarstwo jakościowe.
No to dobra, to youtuberzy dzisiaj są dziennikarzami, czy nie są dziennikarzami? No bo pełnią funkcję dziennikarzy.
Wiesz co, nie wiem, czy ta dyskusja ma sens, bo ona przypominałaby bardziej dyskusję akademicką. Moja opinia jest taka, że są youtuberami.
Ale to, bo wiesz, chodzi też o odpowiedzialność za słowa. No bo w takim wypadku powinniśmy móc egzekwować jakąś odpowiedzialność za to, co oni robią. No bo tak. Słuchaj, jeżeli jest tak, że powiedzmy, że youtuber mówi coś, co nie jest prawdą, co nie jest zweryfikowane, a ogląda to milion osób, to w takim wypadku powinien ponosić konsekwencje tego, Co zrobił?
Wiesz, w świecie idealnym tak, powinno być...
No ale to nie powinien, to nie, ale my nie mówimy o tym, żebyśmy teraz jeśli coś niesamowitego.
Wiesz co, jeśli pytasz mnie o rozwiązanie, jak rozwiązać tę sytuację, co zrobić, żeby tak nie było, to ja nie mam odpowiedzi.
No nie, a może po prostu trzeba zrobić tak, że można za słowa, oszczerstwa, niesprawdzone informacje, trzeba po prostu ponosić jakąś karę, ale taką realnie karę, wielką, dużą.
Fajnie by było, wiesz co, no historia, moja rodzina pokazuje, że jest to bardzo, bardzo ciężkie, kosztuje mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy, czyli prostowanie informacji, publiczne przepraszanie, więc nie mam odpowiedzi na, nie wiem, na youtubera czy youtuberkę, którzy wypowiedzą nieprawdę, czy którzy wprowadzą opinię publiczną w błąd. Ja raczej na te produkcje, jeśli oglądam, to patrzę na produkcje youtubowe, nie na produkcje dziennikarskie.
Okej, a uważasz, że dzisiaj potrzebujemy w Polsce dobrej, prawicowej telewizji prasy i nie mylić z propagandowej, ale takiej pokazującej inny sposób myślenia?
Wiesz co, myślę, że dla pluralizmu opinii różne stacje telewizyjne o różnym odcieniu światopoglądowym jak najbardziej są wskazane, jeśli takie medium tożsamościowe może mieć swoich potencjalnych odbiorców przy jednoczesnym, i to jest kluczowe, przy zachowaniu zasad dziennikarskich, jakościowego dziennikarstwa.
Tak, ja nie mówię o propagandzie.
Widzę wyraz twarzy, Dawid, wiem. Natomiast ja będę to powtarzał do znudzenia. To znaczy nie ma dziennikarstwa i to nie ma znaczenia, czy ono jest bardziej w lewo, bardziej centralnie, czy po środku, jeśli się odchodzi od zasad dziennikarskich.
Okej, no to ja się zgadzam z tobą, w ogóle w pełni się zgadzam, w ogóle nawet nie mam nic do powiedzenia, ale to zgadzać się z tym, że da się pokazać jedną i tą samą informację z dwóch stron, tak aby obydwie wersje były prawdziwe.
Wiesz co, przypomina mi to trochę dyskusję zawsze na pierwszych zajęciach, kiedy spotykam się ze studentami, ja im mówię coś innego. Prawda leży tam, gdzie leży. Nie z prawej czy z lewej strony. Fakty leżą tam, gdzie leżą i wyglądają tak, jak wyglądają. To jest kwestia, i teraz znowu będę tutaj przynudzał, kwestia narzędzi dziennikarskich poświęconej pracy, włożonej pracy w zbadanie tych faktów, wydarzeń, żeby je obejrzeć takimi, jakimi są. Chyba, że mówisz o na przykład programie publicystycznym, kiedy komentujemy pewną rzeczywistość. Natomiast ja jestem od newsów, jestem od faktów. Mnie interesują fakty. I tutaj no masz tę odpowiedź, której ci udzieliłem. To znaczy, prawda leży tam, gdzie leży.
I tam, gdzie ktoś ją widzi.
To jest istotne. To znaczy na przykład obszary widzenia i niewidzenia światowych mediów. To jest temat, który bardzo mnie interesuje. Także kiedy rozmawiamy ze studentami, kiedy proszę ich o znalezienie ciekawego politycznego newsa z obszaru Indii albo z bardzo szerokiego obszaru Afryki. Kiedy muszą poprzeglądać anglojęzyczne, dostępną prasę internetową, żeby poszukać tematów, które tam są tematami najważniejszymi, a do nas nie docierają. Prowadzimy dyskusję, z czego to może wynikać.
No to prowadząc jeszcze dyskusję telewizyjno-polityczną, uważasz, że TVN w czasach TVP, PiS-owskiego TVP, musiał być buforem, że musimy pokazać drugą stronę inaczej? Musimy pomóc im wygrać, bo to zaczyna iść w niebezpieczną stronę?
Absolutnie. Absolutnie. Możesz przejrzeć sobie wszystkie materiały z najgorętszego czasu, czyli kampanii wyborczej. Policzyć sekundy. Ile sekund przemawiali kandydaci czy przedstawiciele jednego, drugiego czy trzeciego ugrupowania? Precyzja jest aptekarska. Zachęcam do tego wysiłku.
Ja wiem, bo ja też uważam, że symetryzm tego, że mówienie, że TVP było tym samym, co TVN, tylko po drugiej stronie, jest nieuczciwe, kompletnie nieuczciwe.
Z perspektywy to jest bardzo wygodne.
Pamiętaj proszę, by zaobserwować mój podcast. Praca w dziennikarstwie wpłynęła na twoje poglądy polityczne?
Paradoksalnie nie. Bardzo. Mało tego, moje poglądy, o których nie mówię publicznie i niestety nie mogę tego zrobić też dzisiaj, natomiast mogę tylko zdradzić, że one bardzo się zbliżają do poglądów politycznych mojego taty.
O, tak. Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, bez wskazywania partii, nie. To, no właśnie widzisz, ograniczające, Dawidzie, myślenie.
Nie, no, myślisz, co, ja muszę cię jakoś sprowokować.
Myślisz szyldem partyjnym. Bardziej chodzi o taki attitude, o takie nastawienie do polityków. Mój tata byłby absolutnie świetnym dziennikarzem, bo towarzyszy mu, i mi też towarzyszy, brak zaufania. I duża troska.
A, to jest to, o czym rozmawialiśmy przed rozmową.
O tak zwanym poza anteniu. Tak. To znaczy, to jest coś, co mi towarzyszyło kiedyś, jakoś tak na nowo się wybija mniej więcej od 5-6 lat, czyli im ktoś większą ma władzę, czyli bez względu na ugrupowanie, na barwy polityczne, ideologiczne i tak dalej, jeśli ma władzę, to patrz mu na ręce. A tak naprawdę patrz mu na ręce.
Jeżeli jest coś, co sądzisz o tej rozmowie, zostaw komentarz. Chętnie go przeczytam. Jak patrzysz na takie wywiady jak ten z Putinem? Zgodziłbyś się na taki wywiad, wiedząc, że on musi mieć pewien kształt i nie masz za dużego wpływu?
Nie, to jest wywiad.
Okej, czyli uważasz, że nikt nie powinien zrobić takiego wywiadu?
Wiesz co, na takich zasadach, które mogliśmy zobaczyć z tymi pytaniami, z takim zasięgiem, kiedy dajesz nieograniczony dostęp do putinowskiej propagandy w momencie, kiedy każdego dnia bombardowany jest Charków, Zaporoże, kiedy każdego dnia możesz widzieć ofiary śmiertelne tej wojny. Nie, to znaczy to jest darmowa propaganda. To jest dawanie czasu antenowego za free zbrodniarzowi.
A jakie pytania ty byś zadał, których na pewno byś nie chciał, żeby zostały wycięte albo zostały po prostu wycięte, ale przed samym faktem nagrania?
I bardzo cię zawiodę, Dawid, ja do moich rozmów się przygotowuję.
Nie masz czegoś takiego, wiesz, bo tam on zaczął dobrze od tego, dlaczego napadłeś na Ukrainę, chyba tak się zaczynał ten wywiad z tego, co mi się wydaje. I patrząc na to, że pytanie było całkiem zasadne, odpowiedź była...
No i to rola dziennikarska, znaczy jeśli słyszysz nie napadłem i słyszysz, przepraszam, nie będę tego powtarzał.
No nie, tego się nie da powtórzyć.
Tego
się
po prostu nie da powtórzyć, ale też celowo nie chcę, ponieważ jest to... multiplikowanie tych propagandowych kalek. I co robi dziennikarz, może inaczej, osoba przeprowadzająca tę rozmowę. Spójrzmy realnie, rozmawiamy z człowiekiem, który rozpoczął wojnę w Ukrainie. Mamy konkretne raporty każdego dnia, ile ginie osób, jak wyglądają walki. Proszę przypomnieć sobie Buczę. Proszę przypomnieć sobie dzieci w teatrze, który został zbombardowany. Proszę przypomnieć sobie mieszkańców Mariupola. I to wtedy nie jest taka dyskusja, wiesz, a jakie pytanie byś zadał i czy on jest dziennikarzem, czy nie. To jest nieistotne. To, co zrobił, to dał Putinowi zasięg.
To prawda, tutaj nie ma... to nie ma dyskusji, przekonała mnie.
No oczywiście, wiesz, możemy sobie usiąść i podyskutować w bardzo komfortowych warunkach, siedząc sobie w fajnie wygłuszonym studiu. Nie latają nam bomby nad głową. Moim kolegom latały na przykład bomby nad głową, kiedy relacjonowali to, co dzieje się w Ukrainie.
Tak,
w moim studiu radna miasta Irpień opowiadała o tym, co spotkało mieszkańców tego właśnie miasta. Opowiadała o gwałcie na 6-letnim chłopcu na oczach matki. I to był pierwszy moment, czy jeden z pierwszych momentów, kiedy bardzo ciężko było mi powstrzymać emocje, bo moje dzieci są raptem kilka lat młodsze i kiedy mamy takie obrazy i taki opis tego, co tam się dzieje, to nie jest dyskusja akademicka. Jakie pytanie byś zadał?
No to nie. To
warto czy nie warto? A dlaczego nie warto?
Mam do ciebie prośbę. Jeżeli słuchasz tego podcastu, a nie wystawiłeś mi jeszcze oceny na platformie Spotify, to zrób to teraz. Zajmie ci to maksymalnie 2 sekundy, a możesz cały czas słuchać naszej rozmowy w tle. A uważasz, że w tym wszystkim telewizja publiczna jest nam potrzebna?
Oczywiście, że tak. To znaczy uważam, że telewizja publiczna powinna być nośnikiem wartości, nośnikiem kultury. Powinna iść tam, gdzie na przykład telewizje komercyjne nie idą. W te tematy. Dlaczego program Autentyczni realizowany w TVN nie jest w telewizji publicznej? Pokazujący historię tych ludzi, ich wrażliwość, robi to telewizja komercyjna. Tak wiesz, tak brutalnie patrząc, można by powiedzieć, że telewizja komercyjna jest od zarabiania pieniędzy.
No tak, bo to biznes.
Można byłoby tak powiedzieć, bo telewizja to jest rzecz jasna biznes. Natomiast przez bardzo wiele lat wielokrotnie miałem takie poczucie, że dotykamy tematów misyjnych i bardzo, bardzo ważnych. Więc bardzo bym oczekiwał po telewizji publicznej, by było to medium, które właśnie stawia bardzo mocno na wartości, na kulturę, taką kulturę, której na przykład nie ma w innych środkach przekazu medialnego.
No tak jak kiedyś była opera, teatr, takie rzeczy, które po prostu kształcą młodych ludzi, którzy po prostu siadają przed odbiornikami telewizji i wiesz, że to działa.
Wiesz, jeśli chodzi o moje poletko, czyli poletko newsowe, uważam, że powinien to być absolutnie rzetelny program informacyjny, czy absolutnie rzetelne programy informacyjne. Ja wiem, że wszyscy mówią tutaj o BBC i tak mówią, dobra, u nas nie da się zrobić tego BBC, ale to może inaczej. Wyrzućmy to określenie BBC, ale wróćmy do takich zasad. Takich zasad, o których tutaj dzisiaj wielokrotnie twoim słuchaczom mówiłem. I postarajmy się je stosować. Wiem, bardzo naiwne myślenie.
Ale znaczy, jest tak samo jak...
Poróbmy tak przez tydzień, poróbmy przez 2 tygodnie. Zadawajmy pytania niewygodne bez względu na to, kto trzyma władzę.
Tam, a może odetnijmy to po prostu od ugrupowań politycznych. Że... Wiesz,
no to byłoby idealnie, prawda? No, ale też miałem założenie ustawy medialnej. Nie jestem pod tym kątem żadnym ekspertem, więc...
No dobrze, ale wiesz, że to było tak, jakby tak naprawdę idealne w tej całej zabawie, że odcinamy to w ogóle politycznie, że to jest, to istnieje samo dla siebie. Są tam ludzie niezwiązani w ogóle z żadnym ugrupowaniem politycznym i jest to zabawka, pole piaskownicy tylko dla dziennikarzy.
Brzmi to bardzo fajnie, Dawid, tylko rozmawiasz z newsowcem i u mnie taka figura retoryczna, co by było, gdyby...
Ale nie, no ale dobrze, tylko wiesz, że dzisiaj, kiedy było to, co było, a było bardzo źle, dzisiaj i tak każdy patrzy na to podejrzliwie przez to, co było. Bo mówi się sposób, o kulturze rewanżyzmu.
Nie patrzeć na media publiczne z takimi bardzo wysokimi oczekiwaniami. Teraz właśnie, ponieważ te 8 lat pokazały absolutną bonanzę, absolutny brak zasad, w ogóle jakiś totalny odlot. Więc myślę, że ekipa, nie chcę ich recenzować, ekipa, która tworzy teraz TVP, ma bardzo ciężkie zadanie. Bardzo, 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 bardzo.
Dokładnie i wydaje mi się, że najtrudniej będzie odzyskać...
Zaufanie.
Tak, bo nawet jeżeli to jest dobre dzisiaj, to i tak jest traktowane, że to jest z drugiej strony.
Mój dziadek mi mówił, że na zaufanie trzeba... zapracować. Że to nie jest kwestia jednego programu, dwóch programów, trzech programów. To jest proces. To jest proces budowania tego zaufania. Bardzo ciężki. Mm-hmm.
Brakuje ci takiego programu w telewizji jak Tomasz Lis na żywo?
No, tak, to był fajny program.
Chciałbyś taki program prowadzić?
Jeśli mam ci odpowiedzieć skromnie, że nie, nigdy nie myślałem o takich rzeczach, to tak, oczywiście myślałem, mam nieposkromiony apetyt medialny, w ogóle mam bardzo nieposkromiony apetyt na życie i bardzo nieposkromiony apetyt w kuchni.
Ale włoska głównie.
Tak, ale też trochę orientalna.
Okay.
Tak. Bardzo duży apetyt, mam na wszystko, więc jeśli pytasz, czy duży program telewizyjny, tak. Jeśli pytasz, czy program... wstajesz i wiesz, to mówię tak, ponieważ uważam, że w ogóle to jest moje takie medialne szczęście w życiu, czyli program bardzo, bardzo wcześnie rano i kiedy jest możliwość spotkania z widzami, kiedy oni też są w takim trybie ponocnym i mam wrażenie, że ci widzowie, którzy są z nami od samego rana i wiele takich dowodów dostajemy jako nasza poranna ekipa, że oni są bardzo wyrozumiali i w ogóle nam bardzo kibicują. Pamiętam jeden z programów, kiedy urodziło się moje pierwsze dziecko, Filip, mój syn, i wróciłem na antenę właśnie do poranka, dostawałem wiadomości takie troskliwe. Panie Radku, a jak noc? Czy Filip śpi? Czy synek śpi? A jak je? Jak małżon? Wiesz, to jest naprawdę wyjątkowe, że ktoś, kogo no, nie znam osobiście i ktoś, kto nie zna mnie osobiście, aż tak mocno się troszczy, jak ja się czuję o tej 5 rano, kiedy jestem już na antenie.
To wracając do tego programu, o który zapytałem, wolałbyś zawodowo iść w stronę Marcina Prokopa czy Konrada Piaseckiego?
Tu i tu idziemy. Tak, a propos tego apetytu, to tu i tu.
Nie, ale no bo wiesz, że nie da się połączyć jednego i drugiego. Zdajesz sobie z tego raczej sprawę.
Wiesz co, my jako redakcja pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie łączyć te rzeczywistości, ponieważ od września jesteśmy też tak organicznie połączeni z Dzień Dobry TVN.
Czekaj, ale mówisz o przeglądzie prasy?
Nie, są regularne sesje.
Jestem słabym fanem.
Piszę cię na listę.
Nie oglądał Dzień Dobry.
Nie oglądał.
Dzień Dobry TVN, to
prawda. Nie oglądał moich serwisów Dzień Dobry TVN w ramach tego pieczołowitego przygotowania do naszej rozmowy. Tak. To nie są przeglądy prasy, to są pełnowymiarowe serwisy informacyjne. I my się po prostu połączyliśmy. Każdego dnia w trzech odsłonach mamy serwisy informacyjne podane inaczej niż w 24, czyli to jest właśnie rozmowa o wydarzeniach, o faktach. Narracyjnie jest to trochę inne, bo przypomina rozmowę w domu.
Okej.
I początkowo, kiedy przyszła ta propozycja, ten pomysł, byłem pełen obaw, jak to się sprawdzi. Znaczy moja osoba w redakcji telewizji śniadaniowej i ja się tam bardzo, bardzo dobrze czuję. Bardzo.
Czyli wyobrażasz sobie, że prowadzisz Dzień Dobry TVN?
Dzień Dobry TVN? Absolutnie. Zapytam inaczej, czy wyobrażam sobie, że prowadzę Dzień Dobry TVN i że dalej prowadzę Fakty po południu, tak? Dalej sobie to wyobrażam i takie rzeczy się dzieją. Czyli ta współpraca między redakcjami łączenia świata newsowego z telewizją śniadaniową, która, uwaga, ona w Polsce niesłusznie dostała trochę taką łatkę, a że to wszystko jest takie lightowe. Nieprawda. Są tematy ważne, ważne społecznie. Jeśli spojrzysz na amerykańską telewizję Good Morning America, kto prowadzi Good Morning America?
Same tuzy.
Newsowcy. Tam właściwie każdy ma background.
Ale same tuzy.
Tak, każdy ma background newsowy. I też wydaje mi się, że w tym świecie, kiedy wiarygodność informacji, sprawdzenie informacji jest tak bardzo ważne, istotne jest to, żeby osoby, które pracują z informacją, fact-checkingują informacje, żeby pracowały nie tylko i wyłącznie w prime time, w stacjach newsowych, ale także w tych pasmach, które są pasmami codziennymi czy śniadaniowymi.
Ale Dzień Dobry TVN też miał taki bardzo wysoki moment tego, że tam byli naprawdę mocne nazwiska dziennikarskie.
To się... Dalej są mocne.
Tak, ale był taki moment, że było dużo więcej ludzi, powiedzmy, popularnych, a też teraz widzę, że jest ten powrót do takiego klasycznego dziennikarstwa wśród prowadzących.
Przypomnij sobie, że przecież Dzień Dobry TVN prowadził Bartek Węglarczyk.
Dokładnie, Marcin Meller.
Na przykład. Prowadziła Magda Mołek. Prowadziła Jolanta Pieńkowska.
Dokładnie, pamiętam. Panią
Jolantę. I ten sznyt Jolanty, takiej newsowczyni, takiej pani wtedy od wiadomości, no miał fantastyczne przełożenie na to, czym się zajmowała w Dzień Dobry TVN, na te opowieści, które przedstawiała. Aczkolwiek powiem ci, że to się też teraz dzieje. Zachęcam cię, żebyś się raz na jakiś czas sobie włączył. Pamiętam taką rozmowę. To był Marcin Prokop i Dorota Wellman.
Czyli najlepiej jak się da.
Tak. Oni rozmawiali o pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, a także o ewakuacji ze Strefy Gazy i jak pracowała ta właśnie nasza kooperacja. Kiedy oni skończyli rozmowę dotyczącą tego, w jaki sposób ludzie mogą być stamtąd częściowo ewakuowani przez przejście graniczne, wtedy zablokowane w Egipcie, my dostaliśmy informację, że właśnie to przejście zostało odblokowane i że pierwsza grupa została przepuszczona. Więc oni skończyli rozmowę z przedstawicielem organizacji humanitarnej. Chwilę później był ten serwis i byliśmy w stanie, wiesz, tę rzeczywistość opowiedzieć i zobaczyć z różnych stron.
Jesteś wyjątkowy, tak jak myślałem przed rozmową, ale zmierzając do samego końca. Trump, Biden czy ktoś inny?
Kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych? Nie mam dla tego pojęcia. Jeśli spojrzysz na kandydaturę Trumpa, to, co wydarzyło się w czasie Super Wtorku, to, co wydarzyło się wcześniej, czyli wszystkie zarzuty, z którymi się mierzył, przecież nie było w historii takiej historii właśnie, żeby ten akt oskarżenia był tak wypasiony i tak tłusty.
Tak, i nadal to jest gość, który ma 52% według sondażu.
To tam jest jeszcze inny ciekawy wątek, ponieważ Super Wtorek chociażby to pokazał, że jest spora grupa wyborców republikańskich, dla których Trump nie jest wyborem. I to jest ciekawe. Ostatnio rozmawiałem z profesorem Mają z Uniwersytetu Jagiellońskiego na ten temat. Co z nimi się wydarzy? Czy to będą głosy aktywne, czy nieaktywne? Czy transfery z partii republikańskiej do partii demokratycznej są możliwe? I pan profesor był bardzo wstrzemięźliwy względem tego, więc wydaje mi się, że ta runda wyborcza w Stanach Zjednoczonych będzie bardzo ciekawa. Nie ma odpowiedzi na ten teraz.
No i jeszcze nie wiadomo, jak będzie z Bidenem, no bo to też nie jest temat taki bardzo oczywisty. Ja oglądałem podcast Bartka Węglarczyka z panem Sekielskim i właśnie rozmawiali o tym, że może być tak, że on zostanie nominowany, ale że podziękuje i za niego wejdzie gubernator Kalifornii, który też jest tam bardzo popularną osobą w Stanach Zjednoczonych i on może ewentualnie rywalizować z Trumpem. Powiedzieli, że Michelle Obama na pewno nie będzie kandydatką, z tego co mówił pan Węglarczyk, on tam jest akurat dość mocno zaznajomiony.
No Bartek wie wszystko.
Tak, właśnie, więc
pamiętaj proszę, by zaobserwować mój podcast.
Ta rozmowa jest naprawdę bardzo i to bardzo potrzebna i jeżeli ktoś zastanawiał się, klikając w naszą rozmowę, czy na pewno będzie go interesowała, to wydaje mi się, że został do końca i to, co ja ci powiedziałem, że ja wierzę i jestem przekonany, że jesteś przyszłością polskiego dziennikarstwa, ta rozmowa tylko i wyłącznie mnie utwierdziła w tym, bo nawet jak sobie pomyślisz o tym, jak patrzysz, co myślisz o dziennikarstwie, co jest dla ciebie ważne, jakie masz wartości, to nie da się lepiej. Jak sobie naprawdę spojrzysz na to uczciwie, że ty zawsze robisz wszystko w dobrej wierze i chciałbym zostawić taką puentę tej rozmowy, że ty naprawdę chcesz i bardzo, bardzo dużo robisz, żeby to zawsze było najlepsze i taki jesteś. I wydaje mi się, że to cała twoja historia z odejściem z Trójki i to, jak kończymy rozmowę, że po prostu dla ciebie ważne jest to, żeby ktoś dostał informację od ciebie, nie wiedząc, jaka jest twoja informacja na temat tego, co ty przeczytałeś. To jest piękne w tym, co robisz. I za to bardzo ci dziękuję jako widz.
To był bardzo miły komplement.
Każdy komplement jest miły.
Bardzo dziękuję i będę starał się dalej.
Bardzo i to bardzo ci. Dziękuję.
Dzięki.